Kolejny wojenny poranek w Radiu Wnet. Dzisiaj jest 3 marca, rok 2026, a zapisałem sobie 2023. Oczywiście każdy chciałby być o 3 lata młodszy. Jest godzina 7.11, czwarty dzień wojny o Iran, piąty rok wojny na Ukrainie.
Wojna o Iran.
I pierwsze dzisiejszego dnia połączenie z naszym studiem w Bejrucie. Kazimierz Gajowy, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
Jak noc w Bejrucie, czy były kolejne bombardowania, czy też nie?
W zasadzie bombardowania odbywają się bez żadnej przerwy od 2 lat. Praktycznie nigdy Izrael nie respektował, według przynajmniej rozumienia tego zawieszenia broni, jakie panowało w Libanie, tego zawieszenia broni nie respektował. I tylko przypomnę, że od zawieszenia broni sprzed 2 lat prawie, no Izrael przynajmniej uczynił ponad 1000 nalotów, zabijając około 500, no przede wszystkim ludzi związanych z Hezbollahem, ale nie tylko, bo i dzieci, i kobiety, i starców też nie oszczędzał. Natomiast w tym momencie, od samego początku tej nowej wojny, tej nowej eskalacji, praktycznie pierwszy dzień przebiegł nam w wyczekiwaniu i mieliśmy wielkie nadzieje, że Hezbollah tutejszy, który jest ramieniem zbrojnym najdalej wysuniętym reżimu irańskiego, nie zareaguje. Jednak nie wytrzymał i jak już wiemy, zareagował. Już minęło ponad 24 godziny od pierwszych rakiet wysłanych w stronę Hajfy przede wszystkim. I reakcja Izraela jest po prostu, bym powiedział, no furioza, jak to mówią Włosi, czyli po prostu jakby skorzystali z tej okazji, a niektórzy nawet mówią, że się z uśmiechem do tego dostosowali, bo i tak czy inaczej mieli zamiar z Hezbollahem skończyć. Hezbollah został ostrzeżony przez rząd libański po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w taki drastyczny też sposób, że jest po prostu poza prawem i że nie ma takiej możliwości, aby jakakolwiek rakieta z Libanu startowała bez zgody rządu, bez zgody armii libańskiej. Jednak znów około 15 rakiet wyleciało w stronę Izraela, dlatego też Izrael zaczyna teraz po tym, jak punktował poszczególnych przywódców, w tym momencie chce zniszczyć zasilanie finansowe. Zapowiedział i przedstawił na mapach punkty w całym Libanie, ale zwłaszcza w południowym Bejrucie i na południu Libanu, ale nie tylko, tak zwanych miejsc, gdzie znajdował się parabank Kardes Hassan. To bank, który pozwalał Hezbollahowi funkcjonować pod każdym względem socjalnym, kulturowym, religijnym, ale przede wszystkim militarnym. I te wszystkie punkty, oczywiście po ówcześniejszym zawiadomieniu ludności, by się oddaliła przynajmniej o 1 kilometr, o 1000 metrów od tego miejsca. I widzieliśmy w telewizjach libańskich, jak te poszczególne budynki tego parabanku wylatywały w powietrze. Po tym, jak zakończył z bankami, zajął się mediami. No i już jedna ze stacji, główna stacja Hezbollahu, An-Nur, czyli Światło, byśmy tak przetłumaczyli na polski, wyleciała wczoraj późnym wieczorem w powietrze. My też wiemy, że Hezbollah posiada nie tylko na swoim, w cudzysłowie, terenie, tam gdzie jest ich większość, ale również i w całym Libanie. Również buduje się obok naszego studia Bejrut w Biblos tak zwany supermarket Taufir, czyli tani, oszczędny. I kusi nawet oczywiście chrześcijan, żeby z tych tanich supermarketów korzystać. Jest też wiele sklepów z tak zwaną markową, ale tanią odzieżą. Jest też marka polska, która tam jest bardzo często kupowana, nie będę mówił jaka, przez Libańczyków. I my tutaj spodziewamy się w naszych rozmowach, nawet rodzinnych, że właśnie po tym, jak zakończą z mediami, wezmą się za te właśnie sieci handlowe, po prostu, żeby Hezbollah całkowicie, można by powiedzieć, przetrącić, żeby był kulawy, żeby nie był w stanie już nigdy się podnieść. Jednak to, co nas najbardziej przestraszyło tej nocy, to dwie informacje. Pierwsza informacja o tym, że ambasada Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej została zaatakowana, co na pewno uczyni bardzo, powiedzmy, wściekłym prezydenta Trumpa, jak jeszcze nie uczyniło, i wiemy, że jakaś straszna, ciężka odpowiedź na ten atak będzie. Również tu w Libanie jest plotka, że zostały przechwycone rakiety, które miały lecieć w stronę ambasady amerykańskiej pod Bejrutem. Ale to, co chyba dotyczy Europejczyków najbardziej, to to, że znów najprawdopodobniej, bo tak uważa rząd cypryjski, uwaga, czyli wspólnota europejska, że drony, które leciały na bazę morską angielską, brytyjską, były wystrzelone, powiedzmy, też z Libanu. Podsłuchując, jak przygotowywaliście się do tego poranka dzisiejszego, usłyszałem zdanie gdzieś tam w kącie, że jest małe zainteresowanie wojną na Bliskim Wschodzie w Polsce. Oby tak zostało, bo jak widzimy, chociażby ten fakt, że już przecież jeden z członków wspólnoty europejskiej został dotknięty i może być jeszcze bardziej dotknięty, to świadczy, że Europa też w jakiś sposób została w to zaangażowana. Ponadto olbrzymi lotniskowiec Charles de Gaulle, który normalnie stacjonuje ze swoimi głowicami jądrowymi na Morzu Bałtyckim, uwaga, został skierowany w teren Bliskiego Wschodu i już tu płynie, jak jeszcze nie dopłynął, a słyszymy też od prezydenta Macron, że głowic tam atomowych przybyło. Czyli tak sobie dzisiaj zastanawiałem się, gdy was słyszałem o tym małym zainteresowaniu Bliskim Wschodem, to jest największy błąd, jaki możemy uczynić. Wydaje mi się, że przyszłość świata zależy od tego, ta najbliższa przyszłość świata, również Europy, również Polski, od tego, jak ten konflikt się zakończy. Tak sobie pomyślałem, czy trzeba być może jakieś taktycznej, jak to nazywają Żydzi, bomby atomowej, żeby po prostu ten świat się tak naprawdę tym zainteresował. Wydaje mi się, że te wszystkie sprzeczki, że prezydent Donald Trump jest taki czy siaki, że Stany Zjednoczone są takie czy inne, czy w ogóle cały ten świat, po prostu chyba przyszedł już czas, by usiedli ci wielcy tego świata i naprawdę, zapomniwszy o tych wszystkich takich osobistych jakichś tam, nie wiem, przystawianiach palców do pleców kogokolwiek czy innych, żeby pomyśleli o naszej przyszłości. Oczywiście my, panie redaktorze, jesteśmy ciągle dobrej, by powiedzmy, nadziei, pełnej nadziei, że to się szybko skończy, być może nawet dzisiaj. A co tutaj mówią dziennikarze? Wystarczyłby mały przewrót w Iranie, polegający na tym, że dwóch, trzech głównych przywódców Pazdaranów, czyli tej organizacji wojskowej, co się nazywa Strażnikiem Rewolucji, powiedziało, że oni przejmują władzę i że mogą usiąść do stołu, oczywiście światowego stołu, nie tylko z Amerykanami, to po prostu to wszystko, panie redaktorze, może się zmienić. Oczywiście, gdybym oceniał sytuację, patrząc przez takie szerokie okno naszego studia tutaj Bejrut w Libanie, w okolicach miasta Biblos, to bym powiedział, że świat jest piękny. Żałuję, że nie mogę państwu pokazać z powodu słabego internetu, jak to wygląda. Niebo jest po prostu, powiem specjalnie, niebieskie. Morze jest po prostu takie seledynowe. Nie ma nawet jednej gałązki, która by się poruszała. Jest pięknie. Na dodatek tutaj około 20 Syryjczyków normalnie pracuje, buduje olbrzymi gmach. Tam na południu, w Bejrucie i na południu Libanu, niszczone są olbrzymie budynki, tutaj się budują i to jest taki kontrast. Chciałbym zrobić taki mały filmik, żeby wam pokazać spadający się, rozpadający budynek i ten wznoszący się tu na tym terenie. Panie redaktorze, jesteśmy dobrej myśli. Już zaopiekowaliśmy się rodzinami polsko-libańskimi, tymi, które do nas się zgłosiły. Jesteśmy jesteśmy w stanie im pomóc. Natomiast jest coś drastycznego. Pękła solidarność libańska. Po doświadczeniach sprzed 2 lat, gdzie serca się otworzyły na szyitów tutaj na terenie północnego Libanu, na północ od Bejrutu, który jest tak zwanym chrześcijańskim Libanem. Zresztą Radio Wnet to transmitowało wielokrotnie, ile pomocy dla tych ludzi przeszło przez nasze ręce, przez ręce Studia Bejrut, Fundacji Fenicja. Oczywiście przy okazji zapraszam na fenicja.org.pl, bo to jest ważne, to co chcemy robić. Jak zawsze, na tyle, na ile możemy, chcemy wspomóc tych ludzi, by tutaj zostali. Te rodziny, o których mówię, myślały nawet o tym, by się udawać do Polski, tylko jak będzie możliwość. My proponujemy, żeby się tutaj zatrzymać. I to chyba jest najlepsza pomoc i dla tych rodzin, ale również i dla Polski i Europy, bo oni nie chcą puszczać ich o ziemi ojców, ich mieszkań. To tutaj ich dzieci czują się jak u siebie w domu. To tutaj mówią do babci, do dziadka po arabsku, a w szkole po angielsku, francusku, a niektóre też po polsku, to taka ciekawostka. Także po prostu, jeżeli chcemy pomagać, jeżeli chcemy wspierać, nawet myślą i właśnie zainteresowaniem się, to naprawdę studio Bejrut Radia Wnet, czyli ogólnie Radio Wnet jest naprawdę tym nośnikiem, tym mostem, który przekazuje to, co się dzieje. Czy jestem optymistą? Tak, jestem wielkim optymistą. Jestem przekonany, że jeszcze Stany Zjednoczone nie rozwinęły swojej mocy, takiej, jaką posiadają. Wszyscy tutaj mówią, że jeszcze się obawiają, czy trzeba wyłożyć karty na stół, żeby nawet i Putin wiedział, czym Stany Zjednoczone dokładnie dysponują. On wie, czym dysponują, ale on jeszcze nie wie, jak to działa. Dlatego też Stany Zjednoczone jeszcze się z wieloma rzeczami wstrzymują. Wystarczy tylko pomyśleć, że najsilniejszą bronią, jaką teraz się używa, to jest jeszcze ten słynny albo niesłynny Tomahawk, który był używany 30 lat temu. Czyli na pewno dzisiaj ta technika chociażby uderzeniowa, militarna się zwiększyła, to jednak na razie wykorzystują zapasy, a nie pokazują tego, co mają. Tu życie się toczy normalnie. Tu ludzie normalnie jadą do sklepów, do pracy. Jedynie dzieci zostają w domu, bo szkoły prewencyjnie, a również z tego powodu, że powiedzmy przez solidarność, no bo byłoby czymś niesprawiedliwym, że 1/3 dzieci libańskich jest pozbawiona w ogóle edukacji, a ci tutaj po prostu sobie żyją na kupa na Boga za piecem. Czyli warto się interesować Bliskim Wschodem dla własnego interesu, bo to jest wasze życie, panie redaktorze. Od tego tak wiele zależy. Świat się będzie kręcił w zależności od tego, jak się ten konflikt na Bliskim Wschodzie rozwiąże. Wydaje mi się, że bardziej to jest, powiedzmy, ważne dla Polski, dla Europy, nie umniejszając konfliktowi ukraińskiemu, bo wiemy, że on jest życiowy, to ale tam już wiemy, o co chodzi. Tu jeszcze nie wiemy.
Ale się, mam nadzieję, dowiemy dzięki temu, że jest Studio Bejrut i Kazimierz Gajowy. Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Byblos.
Zawsze na posterunku, zawsze na posterunku.
Jest godzina 7:23.
Wojna na Ukrainie.
Mamy teraz dwie wojny. 4. dzień wojny o Iran, 5. rok wojny na Ukrainie. Dmytro Antoniuk na posterunku. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie.
Nie ustała wojna na Ukrainie, dlatego że wybuchła wojna o Iran.
Nie ustała, tak, bo w te... Rakiety sojuszników przecież nie lecą w wojskowe obiekty rosyjskie. Oni lecą teraz w obiekty Ajatolli, obiekty irańskie. No i to wzbudza niektórą kontrowersję wśród Ukraińców. Z jednej strony oczywiście my jesteśmy pocieszeni tym, że Ajatolla Chomeini już nie żyje, bo on był odpowiedzialny za zbicie samolota w 2020 tak roku ukraińskiego i za życie, stracone życie Ukraińców przez irańskie szachedy i jego otoczenie. Ale z innej strony my już widzimy, że Amerykanie i nie tylko Amerykanie, a i kraje Zatoki Perskiej próbują zestrzeliwać te szaheder irańskie z użyciem rakiet typu PAK-3, niezbędnych dla wyrzutni antydronowych, antyrakietowych przede wszystkim Patriot amerykańskich. I to wzbudza zaniepokojenie wśród Ukraińców i o tym już powiedział wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, że wojna w Iranie już spowoduje brak odpowiednich tych rakiet dla tego, żeby bronić się w Ukrainie. Nie mówiąc już o tych cenach światowych na ropę i gaz.
To prawda, te ceny wzrosną. Nawet gdzieś widziałem informację o tym, że cena ropy może wzrosnąć do $200 za baryłkę. Na razie to się nie stało, ale powiedz, jak, czy zintensyfikowali na przykład Rosjanie ataki na Ukrainę, dlatego że świat zainteresował się teraz bardziej tym wszystkim, co dzieje się w Iranie?
Wręcz przeciwnie, zintensyfikowaliśmy się nasze ataki, kontrataki przeciwko Rosjanom. Tak, Rosjanie próbują atakować na niektórych odcinkach frontu, przede wszystkim pod Pokrowskiem w kierunku Dobropilla, żeby otoczyć aglomerację kramatorsko-słowiańską i konstantynowską. Tam są najbardziej zacięte walki, jak i pod Limaniem. To wszystko obwód doniecki, ale na styku obwodów zaporożskiego i dniepropetrowskiego my codziennie, prawie codziennie mamy bardzo pozytywne nowości, że my odbijamy kolejne miejscowości u wroga. I Ukraina idzie po prostu naprzód. Wszystko wskazuje, że spowodowało to przede wszystkim to, że Rosjanie nie mają już Starlinków i nie mają normalnego, nie mają dobrej łączności na linii frontu i to nam bardzo pomaga, więc Ukraina odbija kolejne nasze przestrzeni od wroga w obwodzie dniepropetrowskim i zaporowskim. Także ja, jak zawsze, jestem ostrożnym optymistem. Ja nie mówię, że to jest kontrofensywa ukraińska. My po prostu obserwujemy, co będzie się dziać dalej.
Ataki dronowo-rakietowe rosyjskie na ukraińskie miasta ustały?
Nie, proszę państwa, takie ataki mamy niestety, to jest gorzkie oczywiście, mój śmiech, takie ataki mamy co nocne, co wieczora. Wczoraj wieczorem jeden z takich dronów latał obok mego budynku, jego było wyraźnie czuć, wyraźnie słychać i... Takie wczoraj też zaatakowano. Tutaj mogę niestety długo mówić o tym, co zaatakowali Rosjanie. No na przykład Sumy, na przykład znów obwód Odeski, gdzie sytuacja z energetyką, z naprawieniem naszej infrastruktury energetycznej jest najbardziej ciężka. Znów zaatakowano Kramatorsk, który coraz bliżej do linii frontu, niestety. Także wróg nie ustaje w atakowaniu i kiedy my patrzymy, że jeden lub dwa drony przyleciali jakimś dziwem do Abu Dhabi lub Dubaju, my bardzo się dziwimy, jak to się stało, że mając tyle tych patriotów i tak dalej, nie potrafili to zestrzelić i pozwolili, żeby te drony uderzyli w centrum miasta. No ale my po prostu jesteśmy niestety już bardzo doświadczeni w tym i dla nas nawet 100 dronów takich typu Shahed to nie jest jakaś rewelacja.
Powiedział Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
Jest godzina 7:30.
Wojna o Iran.
miał być w Amanie, miał być w Jordanii, ale jest w studio przy krakowskim Przedmieściu 79, Mikołaj Murkociński, i syntetyczna opowieść o tym, co dzieje się na froncie irańskim.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jeżeli pan pozwoli, to może dwa słowa o wczorajszym dniu, który był bardzo interesujący, oraz dzisiejszej nocy. Myślę, że przede wszystkim z tego powodu, że mieliśmy do czynienia z wieloma wystąpieniami członków administracji Białego Domu, Donalda Trumpa, ale również dzisiaj w nocy wywiad Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, dla telewizji Fox News. Bardzo ciekawy, dlatego że widać było, że przez cały dzień administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych próbowała w jakiś sposób poprawić swoją komunikację w tych pierwszych kilkudziesięciu godzinach wojny z Iranem. Przypomnijmy, że w tym pierwszym orędziu, nie wiem, czy to można nazwać orędziem, ale w tym pierwszym filmie, odezwie skierowanej do Amerykanów, gdy rozpoczynała się wojna w zeszłą sobotę, Donald Trump powiedział, że no przede wszystkim mówił o zmianie reżimu, o konieczności obalenia reżimu ajatollahów, wezwał Irańczyków do tego, aby wyszli na ulicę i przejęli po prostu władzę. I rzeczywiście w tych pierwszych godzinach zostało zabitych wielu przywódców irańskich, przede wszystkim ten najwyższy Ali Khamenei. O tym wszystkim wiemy. Ale Biały Dom był mocno krytykowany. Po pierwsze za formę komunikacji. Te filmiki to nie jest orędzie. Wcześniej no Barack Obama, ale też George W. Bush, gdy miała miejsce inwazja na Iran, na Irak, to jednak przemawiali z biura owalnego w takich orędziach skierowanych do narodu. Tutaj tego nie mamy. Mamy również Donalda Trumpa, który komunikuje się przede wszystkim przez różne media, dzwoniąc do jednego, do drugiego, do trzeciego dziennikarza i udzielając bardzo krótkich wypowiedzi, czasami wypowiedzi, które są ze sobą niezgodne. Ale wracając do wczorajszego dnia, wszystko zaczęło się od spotkania z dziennikarzami szefa Pentagonu Pita Hegseta, który występował w towarzystwie szefa połączonych sztabów Wojska Amerykańskiego, generała Keina, i od razu można było usłyszeć, że Pete Hegseth chce rzeczywiście więcej powiedzieć na temat tych różnych celów. Wymienił 4 cele. Uniemożliwienie uzyskania broni jądrowej przez Iran, zniszczenie programu balistycznego, zniszczenie tych proxy z Iranu, czyli tych wszystkich różnych bojówek sponsorowanych przez Iran na terenie Bliskiego Wschodu, oraz zniszczenie marynarki wojennej. Jak państwo mogą zauważyć, mowy tutaj nie było o zmianie, o obaleniu reżimu. Również Pete Hegseth, i to jest bardzo ciekawe, powiedział o tym, że absolutnie nie mamy do czynienia z niekończącą się wojną, bo to jest kolejna krytyka, kolejne pytania, które się pojawiały. No dobrze, a tak, ale w takim razie ile ta wojna może trwać? Tutaj Pete Hegseth był bardzo jasny, że nie mamy do czynienia z żadnym kolejnym Irakiem Donalda Trumpa, że są to uderzenia w cudzysłowie chirurgiczne, które właśnie mają osłabić Iran i przede wszystkim no właśnie nie pozwolić, aby posiadał on broń jądrową. Ale ogólnie rzecz biorąc, to spotkanie było bardzo napięte. Później były pytania do Pita Hegsetha. Ten odpowiadał w sposób no dość mocno nieprzyjemny. Przede wszystkim właśnie były pytania dziennikarzy o te cele, aby jednak zostały one doprecyzowane. Później w ciągu dnia było z kolei wystąpienie Donalda Trumpa przy okazji ceremonii przyznania Medal of Honor, czyli tego najwyższego odznaczenia wojskowego Stanów Zjednoczonych, 3 osobom. No ale tutaj można powiedzieć, że to przemówienie, które było dość krótkie, nie wniosło nic nowego. Donald Trump tylko powiedział, że to była ostatnia szansa, aby dokonać tego ataku. Mówił również o tym, że ta wojna może potrwać 5-6 tygodni, o tym już mówił wcześniej. Ale myślę, że najciekawsza wymiana zdań między właśnie członkiem administracji Donalda Trumpa a dziennikarzami miała miejsce wieczorem naszego czasu. Sekretarz stanu Marco Rubio miał spotkać się z tak zwanym gangiem 8, czyli przedstawicielami kongresu, demokratami i republikanami, aby no właśnie poinformować ich o tym, jak rozwija się sytuacja. I to była taka najbardziej, można powiedzieć, improwizowana wymiana zdań z reporterami, którzy byli obecni na miejscu. I to miało swoje konsekwencje, bo Marco Rubio powiedział chyba kilka słów, których już musi żałować. Powiedział bowiem, że ten atak amerykański był odpowiedzią na bezpośrednie zagrożenie ze strony Iranu. Ale w jaki sposób? Powiedział Marco Rubio, że Stany Zjednoczone, wiedząc o tym, że Izrael zaatakuje Iran i wiedząc o tym, że w konsekwencji tego ataku Stany Zjednoczone mogą ponieść różne straty w wyniku odwetu irańskiego, wobec tego wszystkiego Waszyngton zdecydował się zaangażować wcześniej w tę wojnę, tak aby te straty, tych strat uniknąć. No, ta odpowiedź wzbudziła pewną konsternację wśród obecnych dziennikarzy. Zresztą jeden z nich dopytał, ale czy to oznacza w takim razie, że to Izrael w jakiś sposób narzucił ten kalendarz Stanom Zjednoczonym? Tutaj już Marco Rubio widać, że zrozumiał swój lapsus, a być może to, co powiedział. Dość w każdym razie powiedzieć, że Benjamin Netanyahu później musiał odnieść się do tych słów, stwierdzając, że wszelkie tezy, jakoby to Izrael ponownie miał wciągnąć Stany Zjednoczone w tę wojnę, są absolutnie nieprawdziwe.
To ja wykorzystam przerwę w opowieści Mikołaja Murkocińskiego, bo mamy połączenie telefoniczne z panem Włodzimierzem Rubinem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Który jest mieszkańcem Izraela, ale też mieszkańcem Warszawy. Teraz przybywa pan w Warszawie, ale czy pan ma kontakt z tymi wszystkimi przyjaciółmi, którzy mieszkają w Tel Awiwie, w Jerozolimie i w innych miastach Izraela? Czy pan wie, co tam się dzieje i czy jak skuteczne są odwetowe ataki Iranu?
Muszę poprawić, nie jestem mieszkańcem Warszawy. Byłem przez przypadek w Warszawie i utknąłem, bo strefa powietrzna w Izraelu została zamknięta, a miałem wracać w sobotę. To jest raz. Dwa, oczywiście, że mam kontakt z rodziną. Cały czas na bieżąco wiem, co się tam dzieje i jest jakieś konkretne pytanie, no bo wszyscy chyba wiecie też, co się tam dzieje, tak?
Nie wiemy.
Ale słuchałem, co poprzednik mówił na temat, co Rubio powiedział, okay? Także mogę dodać tego, co ja wiem. To wiadomo było, że to wojna ta się zacznie. Nie wiem, czy była planowana, kto pierwszy zacznie, ale Izrael dostał wiadomości w sobotę. W piątek wieczorem dostał wiadomości, że będzie jakieś ważne spotkanie, trzy spotkania przedstawicieli reżimu. Także to, że to zaczęło się w sobotę, to nie było planowane na początku. Podobno plany były, że co najmniej jeszcze tydzień później. I przeważnie takie rzeczy zaczynają się w nocy, a nie z samego rana. Tym razem wszystko zaczęło się już o 8 rano izraelskiego czasu. I po prostu wiedzieli, że będą mogli złapać wszystkich w jednym miejscu i tak też się stało, że zbombardowali ten teren, te budynki. I no nie wiem, ile dokładnie osób, ale zdaje się 40 parę członków rządu zginęło za jednym razem. I dlatego Izrael wykorzystał tą chwilę i zaatakował, a Amerykanie się dołączyli do tego. Jakie mieli plany między dwoma państwami, kto pierwszy, co jest, tego na pewno nie będę wiedział i nikt, nie wiem, może kiedyś się dowiemy.
Ale widziałem generała amerykańskiego, wysokiego szczebla, który blisko jest Białego Domu, który powiedział, że to była perfekcyjnie zaplanowana akcja i planowana od wielu, wielu lat, pokazująca taką właściwie doskonałą koordynację między armią amerykańską a armią izraelską, więc być może nieplanowana była sobota rano, ale generalnie rzecz biorąc, przygotowania do tej wojny trwały bardzo długo.
Tak. To na pewno. Przypadek był, że to stało się w sobotę, trochę wcześniej niż podobno były plany. Okay. I też widocznie te spotkania tego reżimu były w sobotę, bo wiedząc, sobota jest świętem dla Izraela, dla Żydów. I na pewno byli pewni, że nie zaatakują w taki dzień z rana. Otóż nie z rana, przeważnie to, jak mówiłem, że w nocy są takie ataki. Także to było pełne zaskoczenie dla wszystkich widocznie.
A pytanie pierwsze moje brzmiało tak, czy pan wie, jaka jest skuteczność tych ataków irańskich na Izrael? No bo mamy wiadomości z irańskiej agencji prasowej, Narodowej Agencji Irańskiej, gdzie oczywiście Irańczycy chwalą się skutecznością ataków, ale jak to wygląda? Czy takie informacje są panu dla pana dostępne?
Wszystko, co wiem, to jest z medii, a ponieważ też Izrael jest bardzo małym krajem, także jeśli coś gdzieś spadnie, to od razu wszyscy wiedzą. Nawet gdyby to było ukrywane, bo spadło na jakąś bazę. Z tego, co ja wiem, to były dwie trafne rakiety. Jedna to w centrum Tel Awiwu, która zniszczyła budynek, jedna osoba zginęła, a drugie to było w miejscowości Bejt Szemesz, gdzie rakieta spadła na budynek i tam 9 osób zginęło z kilku rodzin. Oprócz tego to było rannych w tych dwóch wypadkach i też w innych. Ale coś takiego naprawdę, czy jakieś zniszczenia w jakichś bazach czy coś, to my nie wiemy o tym. Ale chyba nie, bo u nas to się od razu rozprzestrzenia, także na pewno byśmy widzieli. Wiadomo, że ponad 90% to było strąconych i dronów, i rakiet. Co jeszcze czasami robi jakieś, na przykład tam, gdzie ja mieszkam, to został zburzony małe centrum handlowe, ale to nie od rakiety, tylko od ułamku rakiety, która zwala rakiety z Iranu. Także taki odłamek może być wielkości minibusa, jak to spadnie z takiej wysokości. Także małe centrum, te kilka sklepów, kawiarnia, którą dobrze znamy, wszystko zostało zniszczone. Bez ofiar, bo wszyscy byli w schronach. Jak się siedzi w schronie, to przeważnie się siedzi po alarmie jeszcze 10 minut, dlatego że trzeba uważać, żeby jeszcze odłamki nie spadały. Ale tym razem ludzie siedzieli nawet ponad godzinę, bo był ostrzał w tych dwóch pierwszych dniach. Wiem, że ostatniej nocy prawie już nic nie było. Rano się zaczęło ze strony Libanu, Hezbollah. I też z Iranu, to jeszcze nie wiem, czy dzisiaj zaczęli odstrzeliwać Izrael.
Ta odległość, przeciętna odległość do schronu jest jaka? Ile czasu zajmuje przeciętnemu Izraelczykowi dojście do schronu?
To jest tak, od lat 90. weszło prawo w Izraelu, że każdy nowy budynek, mieszkanie będzie miał schron w swoim mieszkaniu. Także te nowe budynki od lat 90. każdy ma w swoim mieszkaniu schron. Jeden z tych pokojów jest przeznaczony na schron. Przed latami 90. to przeważnie był jeden schron na dole budynku, okay? Albo na każdym piętrze budynku był schron. A nadal jest brak takich schronów, dlatego na przykład w Tel Awiwie, gdzie budynki są często dużo starsze, wtedy są schrony na ulicach, czy w metro się wchodzi, czy w takie parkingi podziemne i wtedy to służy jako schron. Także ogólnie to każdy ma szybki dostęp do schronu. Oczywiście są miejsca, jest też dużo czasu teraz, dlatego że gdy jest wystrzał z Iranu, to już są ludzie ostrzegani, że za kilka minut będzie alarm, także wszyscy wiedzą, co mają robić. Okay? Gorzej było, jak były Izrael był ostrzeliwany z gazy, to zabierało dosłownie do najbliższego miasta przy gazie, to ludzie mieli 10 sekund, żeby mogli się gdzieś schować w schronie. Obecnie jest dużo lepiej, bo wiadomo już ileś tam minut, 10 minut, że jest wystrzał, także wszyscy mają czas na schronie. Dlatego jest tak mało ofiar i rannych.
A jak bywa pan, bo bywał pan w Izraelu wtedy, kiedy były ataki rakietowe, choćby Hezbollahu na Izrael, a teraz jest ta wojna o Iran. Czy jest, pojawił się strach wśród mieszkańców Izraela, czy też to jest taka codzienność?
To jest codzienność od wielu lat. Czasami jest dłuższa przerwa. Nie myślę, że jest strach. Ludzie się nie boją. Nawet teraz jest święto Purim, także wszyscy świętują to święto w schronach, przebierając się, bo to takie święto karnawał i no jest i muzyka i wszystko. Też jest, wiem, że jest trochę ludzi, turystów z Polski, którzy tam utknęli, także mogą widzieć na swoje oczy, że życie toczy się normalnie. Ja na przykład pracuję w budowlance, to już pierwszego dnia wojna zaczęła się w sobotę, tak? Już w niedzielę idziemy do pracy, także kilka załóg przyszło do pracy normalnie, chociaż co jakiś czas były alarmy, ale także jest normalnie. Dla nas też jesteśmy przyzwyczajeni, wiemy co robić, gdzie się schronić. Nie ma paniki, strach oczywiście, nie mogę powiedzieć za wszystkich, tak, ale przeważnie nie ma. Do wszystkiego można się przyzwyczaić.
I wiara w siłę izraelskiej armii.
No to oczywiście, tak. Oczywiście i za każdym razem udowadniamy, jaka to siła jest. Nawet ten atak to był największy w historii, 200 samolotów za jednym razem zaatakowano, to jest coś, no nie mieści się w głowie nawet.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ależ proszę.
Włodzimierz.
Anytime.
Włodzimierz Rubin był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:46. A gościem Poranka Wnet jest pan Mirosław Maj. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, ekspert Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Sieci Informacji, też doradca ministra obrony w latach 17-18. Pewno dużo funkcji jeszcze powinienem wymienić, zanim pana przywitam, ale już teraz powiem dzień dobry.
Dzień dobry.
No to informacja taka. Według Financial Times Izrael włamał się do teherańskich kamer monitoringu ruchu drogowego i wykorzystał sztuczną inteligencję do mapowania ruchów najwyższego przywódcy Iranu Allego Chameneiniego przed jego zabójstwem. W precyzyjnym ataku użyto 30 pocisków, ale o tej cyber walce opowiedzmy, w jaki sposób nowoczesne technologie są wykorzystywane w czasie tej wojny. Co to oznacza, ten cyberbezpieczeństwo, cyberatak? Tak.
To, co pan redaktor powiedział, to jeden z wielu, wielu przykładów, które tutaj mamy przy okazji tego, co się dzieje w Iranie. A to warto zauważyć, że w czasie tego briefingu, który dowódca Zjednoczonych Sił Amerykańskich ataku na Iran przedstawiał sytuację, to powiedział, że zanim rozpoczął się atak kinetyczny, to do dzieła przystąpiło US Cyber Command, US Space Command, czyli siły wojskowe amerykańskie w warstwie cyber i w warstwie kosmicznej przygotowywały ten atak. Natomiast później mamy całą serię różnych towarzyszących, bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to są towarzyszące działaniom kinetycznym ataki w przestrzeni cyber. No jeden z ciekawszych takich dotyczących na przykład obszaru walki psychologicznej to jest przejęcie kontroli nad bardzo popularną w Iranie aplikacją Badisa, która jest aplikacją, którą w świecie islamu służy do tego chociażby, żeby wiedzieć, o której godzinie i w którym kierunku należy skierować swoje modlitwy, bo tam jest ten słynny kompas islamski kibla i no, też można tutaj spekulować, a ja uważam, że to całkiem prawdopodobne, że mając kontrolę na przykład nad taką aplikacją, gdzie w oczywisty sposób musimy udostępnić ze swojego telefonu swoje położenie, to jest aplikacja, która podobnie tutaj, jak pan redaktor wspominał o tym, że kamery śledzą kogoś, to tak samo taka aplikacja przez telefon śledzi kogoś i mamy niezwykle precyzyjne umiejscowienie takiej osoby, a wiadomo, że urzędnicy irańscy również korzystali z tej aplikacji.
A w jaki sposób przejmuje się kontrolę nad aplikacją?
A to jest dłuższe operacje. To, że 28 lutego rozpoczęła się operacja pod dwiema nazwami, wiadomo, izraelską i amerykańską, to nie znaczy, że w tym momencie to wszystko się zaczęło. To wszystko zaczęło się zapewne tygodnie, jeśli nie miesiące wcześniej, gdzie przygotowuje się bardzo dokładnie. I co ciekawe, myślę, że w tym okresie poprzedzającym w bardzo dużym stopniu przygotowuje się to, tak jak Dan Cain powiedział o tym, że zaczęliśmy od ataków cyber, od ataków też naszych sił Space Command Control. Przygotowuje się to, jak zaatakować w warstwie cyber taki kraj. Czyli na przykład dowiadujemy się, jakie komponenty techniczne istnieją w sieci wroga, jacy dostawcy są głównymi dostawcami, jeżeli chodzi o różne rozwiązania. I na przykład wpinamy się w łańcuchy dostaw i dostarczamy na miejsce rozwiązania, które my byśmy chcieli, żeby tam były i nad którymi mamy kontrolę.
W łańcuchy dostaw tej cyberinformacji.
Pamięta pan redaktor zapewne ten przypadek, kiedy żołnierze Hamasu nagle dostawali pociskami z własnych telefonów. Tak? To był klasyczny atak na łańcuch dostaw, gdzie do tych telefonów załadowano ładunki wybuchowe. Tak? I teraz podobnie można troszeczkę sobie wyobrazić, trochę inaczej, że jeżeli nadlatuje lotnictwo, no to wcześniej armia cyber przygotowuje to tak, żeby to lotnictwo, te samoloty były niewidoczne dla wroga. Tak? Dokładnie w tym momencie, kiedy samoloty startują z lotnisk, to w tym momencie wyłączamy radary, wyłączamy inne urządzenia, wyłączamy systemy dowodzenia. Tak jak powiedział Dan Cain, sprawiamy, że nasz przeciwnik jest ślepy. Tak? I to wiadomo, jak
ale
to jest
ważne. Jak jest możliwość ataku cyber, to jest możliwość obrony cyber. Czyli w takim wypadku Iran nie posiadał tej cybernetycznej obrony, wojsk obrony cybernetycznej?
A to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo od razu bym dołączył do tego dyskusję na temat tej obrony i kontrataku, bo jeszcze bym to dołączył, dlatego że no, widocznie, znaczy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że już na pewno od 2010 roku słynny wirus Stuxnet, który zaatakował irański system atomowy i, jak mówią specjaliści, przynajmniej na kilka lat go opóźnił, to wiemy, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael to jest absolutny top, jeśli chodzi o zdolności cyber. Obronić się przed tym nie jest prosto, natomiast oczywiście takie próby na pewno Iran podejmował i myślę, że częściowo się obronił. My po prostu nie wiemy, jaka była skala ataku, jakie są konsekwencje. To jest dosyć skrzętnie ukrywane. Właściwie nikt nie jest w stanie w tej chwili wyciągnąć informacji z dowództwa amerykańskiego, chociażby na temat tego, co zostało zrobione.
Ale jak się przygotowuje taki cyberatak, to się myśli o wszystkich kluczowych miejscach w kraju, który jest zaatakowany, o elektrowniach, o sieci telekomunikacyjnej, o sieci wojskowej, o sieci radarów, o których pan powiedział, o wszystkim.
O wszystkim dokładnie.
I
dlatego,
to się jednym przyciskiem robi, się atak?
Nie, no nie robi się to jednym przyciskiem, robi się to wieloma przyciskami, już mówiąc umownie, dlatego że to jest wiele komponentów, nie zawsze one są połączone ze sobą, więc musi być kilka.
Ale jak
przycisków.
Są te wojska cybernetyczne, to jedni siedzą w jednym miejscu, drudzy w drugim i cały czas pracują nad tym i widzą, w jaki sposób przeciwnik odpowiada na nasz cyberatak, czy nie?
Wojska zazwyczaj są centra dowodzenia takimi operacjami cyber. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że i myślę, że doświadczyli tego Irańczycy i w tej chwili trwają spekulacje, w jakim stopniu, że te wojska również mogą być zaatakowane w sposób kinetyczny. Po prostu może zostać na takie centrum zrzucona bomba i w ten sposób wyłączamy zdolności drugiej strony do odpowiedzi.
To jest ten mechaniczny usunięcie
tak,
przeciwnika.
Tak. Dlatego te centra też muszą być rozproszone. Tak? Więc to nie,
jest ale to centra. Każdy wie. No to Irańczycy też wiedzą, że muszą być rozproszone.
No i teraz właśnie
nie wieszali flagi na budynku,
dokładnie tak
jestem.
Jest. No, aczkolwiek rozproszenie też podlega jakby badaniu drugiej strony i być może to też zostało rozpoznane jak rozproszone. Natomiast na pewno zostało rozproszone i w tej chwili najciekawsze, myślę, są spekulacje na temat tego, jaki będzie kontratak. Bo to, że będzie kontratak, wiadomo, że pociski, rakiety irańskie nie dosięgną terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast cyberataki mogą dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych. Te cyberataki już pierwsze objawy tego, co prawda bliżej, bo w rejonie Bliskiego Wschodu, ale i Izraela się odbywają. Natomiast trwają spekulacje, czy duże zdolności, bo trzeba by powiedzieć, ja bym to porównał do nomenklatury sportowej, piłkarskiej wręcz, że Iran jest co najmniej Beniaminkiem w pierwszej lidze, tak, no się w tej ekstraklasie, jeśli chodzi o zdolności cyber.
W ekstraklasie, tak. Czyli może wygrać tak. Nawet z Barceloną.
Może w konkretnym przypadku, w konkretnym meczu, być może nie w całej lidze, ale w konkretnym meczu może wygrać z dowolnym przeciwnikiem. I teraz pytanie, czy jest przygotowany do takiego kontruderzenia. No w cyber znane jest powszechnie zjawisko tak zwanych bomb logicznych, to znaczy umiejętności przygotowania ataku i siedzenia cicho po to, żeby w którymś momencie go odpalić. Więc
i co to jest ta bomba logiczna?
No to jest taka bomba logiczna, że jeżeli jesteśmy w, na przykład w infrastrukturze dużej elektrowni, no to niekoniecznie być może
jesteśmy,
w naszym...
Znaczy złamaliśmy jej kody i
złamaliśmy jakby wejścia do niej na przykład, tak? Poprzez sieć, bo dzisiaj wszystko jest połączone ze sobą. To niekoniecznie w naszym interesie jest odpalenie tej bomby od razu, jak tam się znaleźliśmy, tylko poczekanie do odpowiedniego momentu. Bo trzeba pamiętać, że cyber ma pewną specyficzną cechę. Ja często mówię o tym, że ta broń cyber często jest taką bronią jednorazowego użytku, w odróżnieniu do broni konwencjonalnej. To znaczy raz użyta daje szansę przeciwnikowi na to, żeby dobrze ją rozpoznać i następnym razem unieszkodliwić w momencie próby uruchomienia. Dlatego bomby logiczne mają spory sens. Tak? To znaczy czekanie na odpowiedni moment jest bardzo ważne.
Ale to jest takie też romantyczne, że jeden człowiek siedzący u siebie w domu może przygotować taki cyberatak na największą infrastrukturę?
Tak, nieraz się śmiejemy troszeczkę chyba, że od czasów naszej husarii to jest najbardziej asymetryczne wojsko, tak? To znaczy niewielkimi siłami może sprawić bardzo duże zniszczenia. Natomiast jest jedna rzecz ważna i o której nie wiem, na ile Amerykanie pamiętali, nie uzurpuję sobie tutaj prawa do tego, żeby ich pouczać, ale po prostu jest bardzo trudna. To jest to, że o ile ofensywne działania w cyberprzestrzeni są zawsze prowadzone przez wojsko, bo tak to jest skonstruowane i Amerykanie na przykład na pewno mają bardzo duże zdolności, to jeśli chodzi o obronę, to tutaj już wojsko jest niewystarczające. To znaczy obronę przed wszystkim, co może być tymi atakami, to, co może być zaatakowane. Elektrownie, szpitale, banki, no już jest w rękach tych, którzy, w których rękach bezpieczeństwo jest tych instytucji. I tutaj no musimy pamiętać o tym, że o ile możemy zaatakować coś skutecznie, to jakby skalowalność obrony już jest znacznie trudniejsza.
Jak będzie komputer kwantowy, to w ogóle ataki cybernetyczne będą czymś bardzo łatwym, bo komputer kwantowy potrafi wszystko.
Otwiera tu pan redaktor niebezpieczną puszkę. Kwantum to już jest zupełnie nomen omen inny wymiar i zupełnie inne zagadnienia. To zdecydowanie, no to będzie też walka. To troszeczkę tak jak teraz mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która też Amerykanie przyznali, że została użyta. Ciekawostka taka, że użyli ją dzień po tym, jak prezydent Trump ogłosił, że nie można używać w jednostkach federalnych rozwiązania firmy Anthropic Cloud, a za chwilę właśnie dokładnie to zostało użyte. Pytanie, czy została licencja jednorazowo wydana, czy została...
Bo użył tego Anthropicu, a nie tego drugiego. No, nie wiadomo.
Mówi się wprost o tym, że to jest Anthropic i myślę, że dlatego użyto, bo tak jak wspominaliśmy sobie wcześniej, operacja przygotowanie tego trwa długo, długo, długo i wydanie decyzji dzień przed, no jakby jest już pewnie nieakceptowalne z punktu widzenia operacji wojskowej, więc myślę, że to dlatego zostało użyte.
Czy ta sztuczna inteligencja, która jest dla nas do użytku, dla wojskowych amerykańskich, jest zupełnie inna?
Jest zupełnie inna, dużo ograniczeń jest na tym, zresztą pewnie ci, którzy aktywnie wykorzystują sztuczną inteligencję i pamiętają początki tak zwanego czata GPT i tego, w jaki sposób dzisiaj odpowiada, to widzą nie tylko wzrost zdolności w odpowiedzi, jakby poprawnych odpowiedzi, ale również coraz więcej ograniczeń w tym, na co możemy odpowiedzieć, a na co nie możemy odpowiedzieć. To, na co nie możemy odpowiedzieć, można sobie tak w skrócie wyobrazić, że to jest właśnie ta strefa zakazana nam, ale absolutnie nie zakazana, nawet bardziej rozwijana. rozgrzana, niż nam się wydaje po drugiej stronie, czyli po stronie militarnej.
I ta inteligencja może wiedzieć wszystko na temat naszego przeciwnika, jeśli zechce.
Ta inteligencja bardzo może nam pomóc w tym, żeby wiedzieć najwięcej jak się da. Wszystko, to bym nie zaryzykował tego stwierdzenia, ale pewnie przyjdzie w którymś momencie taki moment, że my przynajmniej więcej na pewno nie będziemy mogli wiedzieć niż ta inteligencja.
Ale czy już czwarty dzień wojny pokazał nam coś nowego, jeśli chodzi o mechanizmy wojenne, czy jeszcze nie?
Ja myślę, że pokazał nam chyba w największym stopniu do tej pory zorganizowaną i zsynchronizowaną akcję pomiędzy warstwą kinetyczną, czyli po prostu zrzucaniem bomb i tym, jak przygotowano cyberoperacje przede wszystkim przed, ale i teraz w trakcie, jak nad tym się panuje. Ciekawa jest kwestia na przykład braku internetu, bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, że od 28 lutego w Iranie nie ma internetu. 90 milionów ludzi nie ma dostępu do internetu.
Ale to jest wyłączenie internetu
To są spekulacje. To jest jedna opinia, druga jest, że jest też wyłączenie internetu, że maczali w tym palce również ci, którzy atakowali. Ja pewnie troszeczkę bardziej bym się do tej pierwszej wersji skłaniał, chociaż myślę, że to jest taki miks tej sytuacji, ale to jest bardzo ciekawe i co nam pokazało nowego? No, największą synchronizację, a myślę, że nie chcę być, nie wiem, czy złym, czy jakimkolwiek prorokiem, ale myślę, że ta wojna, która wiadomo już, że nie potrwa, bo nawet sami Amerykanie mówią o tygodniach, prawda, a różnie historia pokazuje, że te tygodnie mogą się nawet w lata obrócić, może pokazać zupełnie nowy wymiar, jeżeli chodzi o skuteczność, masowość ataków o charakterze geopolitycznym. I to jest to ze znaczy, względu na to, że mamy tego Beniaminka, tak? To znaczy, że tutaj mogą
być możliwości.
Tak, no ja uważam, że to, o czym się rzadko przy tej okazji mówi, ale wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić, to przywołanie, włączenie się na jakichkolwiek zasadach, czy to jest przywołanie, czy to aktywność z własnej strony, no takich potęg w cyber jak Chiny, Rosja i Korea Północna.
Bo mogą się włączyć.
Mogą się włączyć i mogą działać pod fałszywą flagą irańską, chociaż tutaj Amerykanie mają bardzo duże zdolności do ustalania tak zwanej atrybucji, więc troszeczkę pewnie tutaj będą się bronili, w szczególności Chińczycy, żeby nie wejść w otwarty front z Amerykanami. Natomiast nie ma wątpliwości, że w jakimś stopniu bym porównał to do tego, co widzieliśmy na Ukrainie, kiedy Koreańczycy dołączyli do wojsk rosyjskich. No to myślę, że tutaj będzie wielu chętnych. Plus trzeba pamiętać o tym, że wsparcie Iranu w cyber, również w wiele ośrodków, bym tak powiedział, prywatnych. Na przykład jest islamska grupa oporu, która już wezwała do tego, do gromadzenia się, grupowania i masowych ataków na Stany Zjednoczone.
I też strażnicy rewolucji zaapelowali,
tak, dokładnie,
o taki
absolutnie
cybernetyczny dżihad.
I ja przypominam sobie 2010 rok, a później to, co nastąpiło między 2011 a 2013. 2010, jeszcze raz przypominam, to jest duży atak amerykańsko-izraelski Stuxnet, a 2011-2013 to jest wielki odwet na bankach amerykańskich i bardzo duże problemy systemu finansowego amerykańskiego w wyniku ataków irańskich. Iran w krótkim czasie osiągnął duże zdolności cyber. Już w tamtym czasie i od tamtego czasu je budował, więc naprawdę będzie niezwykle ciekawie, jeśli tak można to nazwać, obserwować, co dalej będzie się w warstwie cyber w tym konflikcie działo.
Czyli ta wojna rozstrzygnie się nie tylko w tej warstwie kinetycznej, ale w tej warstwie, której nie widać, czyli w cyberprzestrzeni.
Ona będzie, nie wiem, czy ona się tam rozstrzygnie, to tak jak mówiłem i podtrzymuję swoje zdanie, że warstwa cyber jest wsparciem i synchronizacją z działaniami kinetycznymi, natomiast ona w dużym stopniu może przedłużać ten konflikt, a jeśli uznamy, że cyber jest również niebezpieczny, a coraz więcej jest dowodów na to, że cyber może być niebezpieczny o skutkach kinetycznych, na przykład ataki na infrastrukturę krytyczną, no to może być zupełnie nowy wymiar.
Amerykanie, wiadomo, są supermocarstwem, jeśli chodzi o cyber i sztuczną inteligencję, ale Izrael Też jest w tej pierwszej lidze.
Absolutnie jest. Absolutnie również.
A
również
Polska?
Jest. A Polska, co roku dowiadujemy się o nowych faktach mówiących o tym, że przyspieszyliśmy. Mamy dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Od kilku lat bardzo intensywnie rozwijane. Mamy od zeszłego roku tak zwany Cyberlegion, czyli blisko 2000 osób zgłosiło się do tego, że chce wesprzeć państwo polskie w momencie, kiedy będzie potrzebna taka operacyjna wsparcie i już działania dotyczące szkolenia tych ludzi i przygotowania do takiego wsparcia się odbywają, więc rośniemy. Bym powiedział, mam nadzieję, że za chwilę do tej pierwszej ligi będziemy aspirowali.
Czyli na razie czekają nas baraże, tak jak przy Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Maj. Fundacja, założyciel Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:04. Po godzinie 8:10 połączymy się z Danielem Obajtkiem. A... Radio Poranku!
Amerykańscy Marines otworzyli ogień do demonstrantów podczas szturmu na konsulat Stanów Zjednoczonych w Karaczi w miniony weekend, poinformowała agencja Reutera dwóch amerykańskich urzędników. To rzadki przypadek użycia broni na terenie placówki dyplomatycznej, który może doprowadzić do gwałtownej eskalacji napięć w kraju ogarniętym protestami po zabiciu przywódcy Iranu. Powołując się na wstępne ustalenia, dwaj amerykańscy urzędnicy przekazali, że nie jest jasne, czy strzały oddane przez Marines trafiły kogokolwiek, ani czy spowodowały ofiary śmiertelne. Nie wiadomo również, czy ogień prowadzili także inni członkowie ochrony placówki, w tym prywatni pracownicy ochrony oraz lokalna policja. Byłoby to pierwsze oficjalne potwierdzenie ze strony władz USA, że Marines brali udział w strzelaniu do protestujących. Libański rząd ostrzegł Hezbollah przed ostrzeliwaniem Izraela z terytorium kraju, jednak wspierana przez Iran organizacja wystrzeliła kolejne 15 rakiet w stronę Hajfy, mówił prosto z Bejrutu redaktor Kazimierz Gajowy.
Izrael zaczyna po tym, jak punktował poszczególnych przywódców. W tym momencie chce zniszczyć zasilanie finansowe. Zapowiedział i przedstawił na mapach punkty w całym Libanie, ale zwłaszcza w południowym Bejrucie i na południu Libanu, ale nie tylko. Tak zwanych miejsc, gdzie znajdował się parabank Kardes Hasem. To bank, który pozwalał Hezbollahowi funkcjonować i te wszystkie punkty. I widzieliśmy w telewizjach libańskich, jak te poszczególne budynki wylatywały w powietrze.
Po bankach Izrael zaatakował media należące do Hezbollahu. Wczoraj w powietrze wyleciała siedziba stacji An-Nur, mówił z Bejrutu Kazimierz Gajowy. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakował bazę lotniczą USA w Bahrajnie za pomocą dronów i pocisków balistycznych, podaje BBC Arabic. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że atak został przeprowadzony we wczesnych godzinach porannych. W ataku miało zostać użytych 20 bezzałogowych statków powietrznych i 3 pociski balistyczne. Iran twierdzi, że w wyniku ataku zniszczono budynek dowództwa i sztabu bazy lotniczej oraz spalono zbiorniki z paliwem. Ambasada USA w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej została zaatakowana przez 2 drony, prawdopodobnie irańskie, podaje France 24. Saudyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że po ataku wybuchł pożar, który spowodował jedynie niewielkie uszkodzenia budynku. W godzinach następujących po pożarze Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że przechwyciło i zniszczyło 8 dronów w pobliżu Riyadu i Al-Karcz. W podpowiedzi na atak ambasada USA wydała zalecenie pozostania w ukryciu dla obywateli amerykańskich w Riyadzie, Dżudzie i Daranie. Izraelskie służby wywiadowcze miały przez lata włamywać się do systemu miejskich kamer monitoringu drogowego w Teheranie, aby śledzić ruchy irańskich przywódców, w tym najwyższego przywódcy Iranu Alego Chemeneiego. Przed jego zabójstwem, podaje Financial Times, Izrael miał korzystać także z narzędzi sztucznej inteligencji i algorytmów do analizy zgromadzonych danych, co miało pomóc w ustaleniu codziennych tras i zwyczajów Chemeneiego i jego ochrony przed precyzyjnym uderzeniem. W przygotowania operacji zaangażowane były również informacje ze strony CIA, a na miejscu ataku wybrano konkretny kompleks, gdzie miało dochodzić do spotkania wysoko postawionych irańskich urzędników. Planowanie oraz zbieranie danych, w tym zhakowanych kamer, miało trwać przez wiele lat.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże na południowym zachodzie, południu i północnym wschodzie, lokalnie słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu, na termometrach od 4-6 stopni na północy, przez około 10 w centrum do 14 na południu.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dokończenie 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin pokonało Wisłę Płock 2-0. Oba gole strzelił Mateusz Grzybek, który wyręcza obrońców, bowiem tydzień temu także zdobył bramkę w meczu z Lechią. Miedziowie awansowali na drugie miejsce w tabeli, a Płoccy Nafciarze, przegrywając czwarty mecz z rzędu, spadli na siódmą pozycję. Bardzo naprawdę dobra gra, no i taka niezwykle ofensywna, przynosząca skutki drużyny trenera Ojrzyńskiego, daje właśnie pozycję wicelidera. Prowadzi Jagiellonia, która ma 38 punktów i tyle też mają dwa zespoły obok Jagiellonii, a więc wspomniane Zagłębie i Lech Poznań. Tyle, że Jaga ma jeden mecz jeszcze zaległy do rozegrania. Czwarty jest Górnik, piąty Raków, a w strefie spadkowej pozostają Legia, Widzew i Termalika. Tymczasem również bardzo ciekawe wydarzenia w Betlik pierwszej lidze. Wczoraj 23. kolejka, mecz rozegrany w Sosnowcu. Polonia Warszawa wygrywa z Wieczystą Kraków 2-1. Mecz zakończony w dramatycznych okolicznościach. Było w nim bardzo dużo sytuacji zmarnowanych z jednej i z drugiej strony. I przy wyniku 1-1 fantastyczna akcja czarnych koszul w pełnym biegu dośrodkowuje z prawej strony Vega, a zamyka to właśnie dośrodkowanie Nikita Vasin, który strzela głową i daje zwycięstwo, spektakularne zwycięstwo ekipie czarnych koszul. Polonia jest na drugiej pozycji w tabeli, prowadzi Wisła Kraków, która ma 9 punktów przewagi właśnie nad czarnymi koszulami, ale także bardzo wysoko są ekipy Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Chrobrego Głogów czy też Śląska Wrocław. Tymczasem Liga Hiszpańska, sensacyjna porażka Realu Madryt z Getafe u siebie, 0-1, gola w 39 minucie zdobył Satriano. W tabeli Barcelona ma 4 punkty przewagi nad Realem, trzecia jest ekipa Atletico, czwarty Villarreal. W sporcie za godzinę także powiemy o kontuzji Roberta Lewandowskiego i kończymy tenisem, bowiem zaczyna się turniej w Indian Wells. Iga Świątek na dzień dobry zmierzy się z Francesco Jones, kwalifikantką, ale później czekać już na nią może Maria Sakkari. W tej samej drabince są także Karolina Muchowa i Quinnen Zheng. Teraz to wszystko, do usłyszenia za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Katar nie wybiera momentu.
Sulfarinol uderza w objawy i nokautuje przyczynę. Wypróbuj Sulfarinol. Białe krople do nosa. Sulfarinol. Uwolnij nos od kataru w dzień i w nocy.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sulfarinol. Nazwa powszechnie stosowana. Sulfatiazolum plus nafazolini nitras. Dawka substancji czynnej 50 mg plus 1 mg na mililitr. Postać farmaceutyczna, krople do nosa. Wskazania do stosowania. Doraźne leczenie kataru i zatkanego nosa w bakteryjnym zapaleniu błony śluzowej nosa u osób od 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny Taktika Farmaceutica spółka z o.
Jak wyglądał Paryż czasów Fryderyka Chopina? Jak młody kompozytor odnalazł się w tym wielkim mieście? Bardzo prawdziwa, niebanalna, całkiem niepomnikowa biografia. Piotr Witt. Przedpiekle sławy, Chopin i jego Paryż. Książka dostępna w dobrych księgarniach i u wydawcy. Księży Młyn, dom wydawniczy. km.com.pl. Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Wittem już 5 marca o godzinie 18 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Ulica Foksal 3 przez 5.
Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry, Joanna Rawik. Jest wyjątkowa sprawa. Moje tłumaczenie małego księcia Antoine de Saint-Exupéry będzie tutaj w sprzedaży w soboty po moich audycjach Sztuka jest magią, czyli po godzinie 12 i najbliższe dwie niedziele po godzinie 12 około 30, kiedy będzie na antenie mój czytany mały książę. Zapraszam serdecznie do naszej siedziby Krakowskie Przedmieście 79.
To była autopromocja.
Budzisz się. Budzisz się i słuchasz Poranek Wnet. Jest godzina 8:13. To w takim razie pędzimy. Jelek, proszę pana.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet. No dobrze, jest okładka, będzie zawartość. Daniel Obajtek, europoseł, były prezes Orlenu, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Wojna trzęsie rynkami. Wiemy, że wystrzeliły ceny ropy, ceny gazu. Wiemy o ataku na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Pan był w tej rafinerii raz, Tanura.
No, ja byłem nieraz w Arabii Saudyjskiej i generalnie widziałem całą ich infrastrukturę i pragnę państwa całkowicie uspokoić. Tak naprawdę wiem, jak doskonale jest przygotowana Arabia Saudyjska do różnego rodzaju ataków. Za mojej prezesury parę razy również były zaatakowane rurociągi. Arabia ze względu na swoje położenie i te wszystkie kwestie polityczno-militarne ma tak doskonałe regeneracyjność w tym zakresie, że błyskawicznie potrafi niektóre awarie usunąć w ciągu dwóch dni, jednego dnia. To jest potężny zespół operacyjny, który to robi. Więc ja tu nie obawiałbym się o generalnie Arabię Saudyjską, nie obawiałbym się o dostawy w kierunku Arabii Saudyjskiej z racji tego, że Arabia Saudyjska posiada w wielu miejscach wydobycia i czy mówimy o cieśninie, czy ewentualnie innego rodzaju z innych źródeł. Pozyskanie ropy jest bez problemu możliwe. A z drugiej strony też Arabia Saudyjska ma bardzo rozbudowany trading, współpracę z innymi firmami, więc można robić różnego rodzaju słupy. W związku z tym jesteśmy w pełni zabezpieczeni, ale oprócz tego przecież podpisaliśmy jeszcze za mojej prezesury inne kontrakty. No przecież to był kontrakt z BP, głównie na Morzu Północnym. To jest odpowiednik ropy Repco, którą stosowaliśmy również z Exxonem. Podpisaliśmy umowę również w Afryce. Również mamy, odbieramy ropę z tamtego kierunku, więc budowaliśmy koncern wtedy, kiedy odrywaliśmy się od ropy rosyjskiej tak, że doskonaleśmy sobie zdawali sprawę, że świat jest zapalny. Żeby nie było w razie czego zakłócenia dostaw ropy, żebyśmy byli zabezpieczeni, bo proszę zobaczyć, my już gramy trzeci raz na zabezpieczeniu. Tego nigdy nie mówiłem, ale pierwsze. Przypomnijcie sobie państwo historię 2019 rok. W momencie, kiedy 46 dni, prawie 50 dni nie płynęła ropa, bo to był wtedy kryzys chlorkowy, rurociągu Drużba. Myśmy poprzez kontrakty z Arabią Saudyjską mogli generalnie funkcjonować. Później zobaczcie państwo wybuch wojny na Ukrainie. Przecież dla nas to, że generalnie by w rurociągu nie płynęła ropa, było obojętne z racji tego, że myśmy już prawie że tego rurociągu nie używali, ale nie tylko w ropie, ale również i w gazie. Czyli tak naprawdę to był druga była taka sytuacja, gdzie byliśmy w stanie zabezpieczyć Polaków, ale nie tylko Polaków, bo przecież rafinerie mamy w regionie. I dziś jest taka trzecia sytuacja, kiedy na Bliskim Wschodzie jest wojna, więc poprzez inne źródła, inne kontrakty możemy bez problemu, Orlen może prowadzić swoją działalność.
Czyli to jest uspokojenie, my jesteśmy bezpieczni, ale to nie zmienia, że cena ropy wystrzeliła. Nawet widziałem gdzieś informacje, pewno spekulacje, że może kosztować nawet do $200 za baryłkę.
Czy to jest... Nie.
To nie jest możliwe.
Panie redaktorze, no, popatrzmy tak naprawdę, może to wytłumaczę inaczej, jak działa świat, bo zaczynam czasami niejednokrotnie słyszeć wypowiedzi i generalnie się za głowę chwytam. No, na czym zależy wszystkim producentom?
Na sprzedaży. po najwyższej cenie.
Sprzedaż, no właśnie, na tym zależy. Więc wrócę do poprzedniego. Czy producentom, którzy są koncernami narodowymi, gdzie całe narody z tego żyją, zależy na tym, żeby cena była wyższa? Zgadza się? Bo koszt wydobycia mają ten sam.
To jest tak normalne. Jest.
Ale przecież nie zależy im na tym, żeby cena była duża, a nie sprzedawać.
Prawda.
No więc jak ja słyszę o tych blokowaniach i wszystkim po kolei, czasami się zastanawiam, ale może głośno tego nie powiem, bo oczywiście potem byłyby cytowania. Niektórym zależy wręcz na tym, żeby coś przez chwilę zablokować, żeby gdzieś tam był jakiś zamęt w tym zakresie. Ale nikomu nie zależy, żeby łańcuchy dostaw były przerwane.
A nie
bo, za tym stoją państwa. Bo za tym stoją państwa.
No dobrze, ale...
I to potężne państwa. I teraz proszę zobaczyć, że tu mamy sytuację taką, że na cenie wszystkim zależy, na logistyce też wszystkim zależy. Więc ja bym był spokojny o logistykę. Mówi pan o wyszczeleniu ropy. Proszę pana, ta ropa przy tym konflikcie wcale nie wyszczeliła dużo. Ropa w ogóle miała tendencję, ja sądzę, że niedługo byśmy zobaczyli baryłkę po $50, gdyby tego konfliktu nie było. Bo była powyżej $60, więc proszę wyobrazić, teraz ta ropa kosztuje 70 bodajże $8. Czy to jest wyszczelenie tak mocne? No nie, nie za bardzo, bo ja sobie porównuję konflikt na Ukrainie, gdzie proszę pana ropa dochodzi, konflikt na Ukrainie, ropa dochodziła do $110, $120. Więc proszę zobaczyć dziś, ile mamy ropy. To jest $78. Więc i jeszcze powiem jedno porównanie. Dziś przy tej ropie, która kosztuje $78, w momencie, kiedy koncern będzie Orlen działał uczciwie i przy cenie dolara 3,60 nie powinno być żadnych podwyżek. Te podwyżki powinny być dopiero przy ropie, która będzie sięgała $90. I to, co. I to proszę, możecie Państwo to nawet sprawdzić, patrząc generalnie na wyniki Orlenu za czwarty kwartał, gdzie Orlen zarobił na detalu zysku operacyjnego 4 miliardy. Za naszych czasów to było 2 miliardy. Czyli Polacy zostali złupieni o 2 miliardy. Proszę, odsyłam do konferencji wynikowej, do zysku operacyjnego, tego musicie go Państwo podzielić, bo tam jest połączony zysk operacyjny detalu paliw, energii elektrycznej
panie,
i gazu.
Panie profesorze, zanim będziemy więc... dzielić, to jest tak, że pan uspokaja, mówi, ceny ropy nie wystrzeliły, nie powinny wystrzelić tym, którzy wydobywają ropę.
Nie, jeszcze nie powiedziałem koniec. Uważam, że łańcuchy dostaw nie będą przerwane w żadnym wypadku. Uważam, że ropa będzie szła do góry, ale nie tak, jak mówią, co po niektórzy, do $200. Ale jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, to na pewno to wpłynie na ceny paliw. To jest wpłynie na ceny paliw. I teraz rolą takiego koncernu jak Orlen jest i rolą państwa, bo to są dwa mechanizmy, koncern i państwo. Jeden mechanizm to jest koncern, to jest marża, a drugi mechanizm to jest państwo, to są różnego rodzaju daniny, które w momencie, kiedy paliwa pójdą znacznie do góry, państwo powinno użyć coś takiego jak zmniejszenie VAT-u. Przecież to było za naszych czasów w tym zakresie.
Czyli dopuszcza pan taką sytuację, w którą te ceny paliw jednak pójdą wyraźnie do góry?
Panie redaktorze, łańcuchy dostaw nie będą przerwane, ale jak konflikt będzie dłużej, to ropa będzie kosztować więcej zdecydowanie, ale ceny paliw też pójdą do góry, ponieważ dłuższy konflikt będzie wywoływał niepewność na rynkach i ceny paliw pójdą do góry.
To rozmawialiśmy o ropie, a teraz zajmijmy się przez chwilę gazem. Katar powiedział, zaprzestajemy eksportować, a w ogóle wydobywać i zamieniać ten gaz na LNG. Co to oznacza?
Panie redaktorze, no i widzi pan, i tu też jesteśmy bezpieczni. Ponieważ, jak państwo wiecie, połączona jest Polska z Norwegią. Zrobiliśmy wszystko w Orlenie, bo to nie sam, cała moja wspaniała załoga, którą cenię, szanuję i pozdrawiam w tej audycji, doprowadziliśmy do tego, że wykupiliśmy bardzo dużo źródeł w Norwegii. Pragnę zaznaczyć, że w momencie, kiedy zarządzaliśmy tą firmą na samym początku, to już nawet w latach 2016, wydobycie w Polsce gazu było 3 miliardy metrów sześciennych. Ja powiem, jakie jest zużycie. Zużycie jest w Polsce około 19 miliardów metrów sześciennych gazu. Wydobycie w Polsce było 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Wykupiliśmy sporo złóż w Norwegii. Odchodząc wydobycie własne, mieliśmy 8 miliardów metrów sześciennych gazu i to nie wszystko. Czyli tu mamy zabezpieczenie łączące Polskę z Norwegią. Tu mamy i tam mamy swoje wydobycie. Wydobycie mamy w Polsce. Rozbudowaliśmy magazyny w Kosakowie i nie tylko w Kosakowie, bo w Wierzchowicach, ale również zwiększyliśmy umowy z Ameryką, czyli generalnie to jest bardzo ważne. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, nabyliśmy flotę gazowców. Myśmy nie mieli floty gazowców. Dziś mamy flotę gazowców, która generalnie pływa między Stanami Zjednoczonymi, czyli między Zatoką Amerykańską, teraz wcześniej meksykańską w nazwie, a generalnie polskim Świnoujściem. I tu też nie mamy problemu. Problemy będą inne, panie redaktorze.
No jest jeszcze
problemy
Katar.
Będą z ceną, ale tu poradzimy sobie. Problemy będą z ceną, bo proszę zobaczyć, gdyby w tym generalnie Orlenie ktoś chciał podejmować decyzję, tak jak myśmy podejmowali, to mógłby bardzo mocno również tym stabilizować. Przecież można hedżować ceny. W momencie, kiedy to się stało, można realizować różnego rodzaju rzeczy, by starać się zminimalizować koszty. Ja dam panu przykład. Pamięta pan, jak wybuchła wojna na Ukrainie, gdzie ceny gazu poszły 300%, nawet 400% do góry. To był potężny problem. PGNiG wtedy nie był połączony z Orlenem, wręcz państwo musiało dać gwarancję 20 miliardów, żeby PGNiG nie utonął. Z racji tego, że te ceny po prostu rosły niesamowicie. Ale w momencie, kiedy połączyliśmy się z Orlenem, gdzie Orlen miał bardzo duży kapitał i duże rezerwy finansowe, generalnie na rynkach międzynarodowych gaz szedł do góry, więc myśmy błyskawicznie zakontraktowali gaz w momencie, kiedy szedł do góry, do dołu, bardzo mocno zakontraktowaliśmy, a ten gaz, który był zakupiony na zdecydowanie droższej cenie, był taki magazyny wirtualne, praktycznie przesunięty generalnie na magazyn wirtualny, przecież gazu nie ma pan znaczonego. I wtedy były 8 razy zniżki, 8-7 razy zniżki gazu dla Polaków. A mogliśmy powiedzieć jedno. Okej, zakontraktowaliśmy 300% drożej, kupujcie 300% drożej przez to. Więc tu zależy, jaką determinacją będzie wykazywał się ten zarząd, który jest Orlen. Na dzień dzisiejszy wszystko kontynuują, które ja zacząłem, jest tylko nowość. Z jednej strony się chwalą tym wszystkim, co zrobiłem wspólnie z kolegami, a z drugiej strony wnoszą wnioski do prokuratury bodajże 24. Więc to panowie zastanówcie się, bo z jednej strony mówicie, że super, Orlen jest zdywersyfikowany, wspaniale, chwalicie się na konferencjach wynikowych, chwalicie się inwestycjami, z którymi nic nie macie wspólnego, a z trzeciej strony karmicie swoich kolegów, kancelarie międzynarodowe, wydajecie miliony, żeby nas po prostu kopały przez najbliższe lata. Więc niech się ci panowie tam naprawdę zastanowią, bo kiedyś generalnie też każdy ma początek i każdy ma koniec. Więc radzę się im też nad tym wszystkim zastanowić, bo składanie wniosków bez podstawy to też podlega karze tak naprawdę. Ale to spokojnie, to są tylko takie parę moich słów. Więc niech ci panowie dzisiaj chycą się i zaczynają myśleć operacyjnie, bo nawet Orlen, proszę zobaczyć, myśmy nawet hedżowali certyfikaty. Ja pamiętam, że na tym, mówię o CO2, zarobiliśmy 2 miliardy bodajże złotych, czyli mając nadpłynność gotówkową wcześniej, w momencie, kiedy były na niższych notowaniach certyfikaty CO2, prowadziliśmy zakupy, podejmowaliśmy decyzje. A tu dzisiaj po prostu ten koncern nie podejmuje żadnych decyzji, zmienia tylko nazwy i depcze w koło. Tak to wygląda. Więc jeżeli ten koncern będzie podejmował decyzje, to przejdziemy suchą nogą przez to.
Czyli pełny optymizm u Daniela Obajtka.
No wie pan, ja zawsze z reguły byłem optymistą i radziliśmy sobie bardzo w trudnych sytuacjach. Dziś ta sytuacja, mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę, ona nie jest groźna. No, groźne sytuacje to były w momencie, kiedy przyszedł COVID, gdzie baliśmy się w ogóle, że cywilizacja będzie utrzymana. Baliśmy się, że będziemy musieli wygasić rafinerię, bo przecież ludzie zaczną chorować. To były problemy. Problemy były przy wybuchu wojny na Ukrainie. Zastanawialiśmy się, czy Rosjanie łącznie z Białorusinami za 2 tygodnie nie będą na naszych granicach. To były realne tak naprawdę problemy. To były problemy potężnych huśtawek, potężnego, można, przebiegunowania logistyki na świecie. Dziś to uważam dla Polski nie jest aż tak duży problem, ale niemniej jednak, jeżeli ten konflikt będzie trwał, to cena paliw będzie zdecydowanie większa i radzę panom zastanawiać się generalnie, jak ograniczać skutki, jeżeli chodzi o gospodarkę. Na razie nie widzę żadnych komunikatów, powinny być komunikaty. Pamiętam, jak ceny rosły, niejednokrotnie widziałem się z panem premierem Mateuszem Morawieckim generalnie i widziałem, co robi rząd. Rząd generalnie w tamtym czasie zmniejszył VAT do 15%, rząd w tamtym czasie generalnie zmniejszył różnego rodzaju daniny i przeszliśmy z suchą nogą. Pamięta pan, jak w roku bodajże mieliśmy z powrotem przejść na VAT 23%, bo Unia generalnie stwierdziła, że tak w Polsce być nie może, to łącznie z TVN-em o godzinie 12 wszyscy stali przed stacjami, czy paliwa pójdą do góry. A jeżeli nie poszły wtedy, to proszę pana, wie pan, miałem cały lincz medialny przez następny dzień. I wtedy pamiętam, wyszedłem na konferencję i mówię, przepraszam Polakom, że nie podniosłem im cen paliw. To no, właśnie tak był.
No dobrze, to jeszcze dwa komentarze w takim razie krótkie. Po pierwsze, teraz też pan się często spotyka z premierem Mateuszem Morawieckim. To jest jakieś polityczne spotkanie, które będzie miało konsekwencje, czy nie?
A dlaczego mam się nie spotykać? Bardzo cenię i szanuję pana premiera Morawieckiego.
Ale jest...
nie mam zamiaru wypierać się spotkać z panem premierem.
A ja nie chcę, żeby się pan wypierał, tylko czy jest jakiś zamysł polityczny w tych spotkaniach?
Proszę pana, wie pan, ale ja się spotykam nie tylko z panem premierem, ja się spotykam z panem ministrem Czarnkiem i też nawet wspólnie robimy spotkania. Spotykam się, jeżdżę po kraju, tych spotkań mam bardzo dużo. Bardzo wszystkim dziękuję, bo to są tłumy ludzi na tych spotkaniach. Więc bardzo mnie to cieszy. Też buduję swoje media społecznościowe i tu może kampanię sobie zrobię. Zapraszam również na swoje media społecznościowe i generalnie, jeżeli się spotyka, rozmawia się o różnych rzeczach, ale jesteśmy integralną częścią Prawa i Sprawiedliwości i pan premier Mateusz Morawiecki zawsze to podkreśla. Dobrze. Jesteśmy integralną częścią Prawa i Sprawiedliwości.
Wybrnął pan, nie dał pan się złapać w pułapkę. Gratuluję.
Nie, panie redaktorze, wie pan, uważam, że ktoś, kto jest w politykiem, a jeszcze wcześniej był w bardzo dużym biznesie międzynarodowym. No niech pan ma może grubszą amunicję na mnie, bo stosuje pan taką amunicję trochę śrutową.
Ale co, czyli mamy się umówić na spotkanie z grubszą amunicją, tak?
Grubszą, bo to nie, to proszę pana, no niech mnie pan trochę ceni.
To jeszcze ostatnia i krótka odpowiedź na to pytanie. Zielona energia, Unia Europejska. Idziemy i brniemy coraz dalej w zieloną energię. Budujemy kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku. Wydajemy kolejne...
No, nie.
No.
Pan niech się nie czepia farmy na Bałtyku, bo już kiedyś panu tłumaczyłem, że farma na Bałtyku, akurat tą inwestycję, którą ja zaczynałem, jest o bardzo dużej stopie zwrotu.
Tak, przy odpowiedniej cenie energii, która jest gwarantowana, panie prezesie.
Ale panie redaktorze.
Ale panie prezesie.
Panie redaktorze, ja jestem za dywersyfikacją energii. Jestem za elektrowniami węglowymi, jestem za elektrowniami gazowymi, jestem za małymi reaktorami atomowymi,
których nie
ale
ma.
Jestem również za energetyką zeroemisyjną, bo to buduje i rozwija następny szczebel technologii. I powiem panu dalej. Pan mi tu mówi o stałej cenie. Zgadza się, ale nie, no może ktoś panu tego nie powiedział. Dziś nie ma żadnej inwestycji w energetykę, jeżeli nie jest pan praktycznie w rynku mocy i nie ma pan gwarantowanej ceny. Czy elektrownie gazowe są bez rynku mocy, bez aukcji budowane? Nie. A wie pan dlaczego? Bo pan nie jest Bogiem ani cudotwórcom, żeby wiedzieć, ile dana elektrownia będzie pracować.
Wiem, proszę pana, ile kosztowałoby bez ETS-u elektrownia węglowa i prąd z elektrowni węglowej, gdybyśmy mieli elektrownie węglowe.
Wiem o tym,
że cena prądu 750 zł jest za wysoka. Wiem o tym, że jest cena gwarantowana ponad 500 zł za energię wiatrową i to jest zysk firm wiatrowych i to jest kłopot.
Dobrze, to ja panu powiem co innego. Wie pan, dlaczego cena jest za wysoka? Ja to powiedziałem, że jestem również za energetyką węglową. Ale pan musi wiedzieć, co zabija energetykę węglową i nawet energetykę gazową. Wie pan, co zabija ETS. I wie pan, jakie to jest cholerstwo.
I gdyby nie było ETS-u, to ta elektrownia wiatrowa nie miałaby ekonomicznego sensu. Gdybyśmy nie dopłacali do elektrowni wiatrowej, to byśmy mieli elektrownię węglową i czekali na elektrownię atomową. A tak, to musimy płacić więcej za energię i wydawać setki miliardów złotych na ten wiatr, który wieje, a czasami nie wieje i to też jest kłopot dla całego systemu energetycznego.
Widzi pan. Zgadzamy się, tylko nie pozwolił mi pan skończyć do pewnych rzeczy. I zaraz panu to skończę. My nie powinniśmy się tu zbywać, bo widzę, że my mówimy tak naprawdę to samo. Ja też jestem za elektrowniami węglowymi. Poruszyłem sprawę ETS-u. Ja panu dam prosty mechanizm. Co jest najgorsze w ETS-ie? Że 1/3 tych środków, które płacą Polacy, my, trafia do Funduszu Europejskiego Innowacji i Rozwoju. I tak naprawdę my, Polacy, z tego funduszu nie mamy nic. Wiecie, kto z tego funduszu zabiera? Głównie gospodarka niemiecka. Więc to jest straszne cholerstwo, że my 1/3 odprowadzamy tak naprawdę na rozwój gospodarki niemieckiej, dusząc swoją gospodarkę. I zaraz powiem panu jedną rzecz. Gdybyśmy nawet nie było ETS-u i ta 1/3 kwoty została, czy nawet połowę, dzielmy jak dzielmy, w naszym systemie, to moglibyśmy sami stymulować również energetykę zeroemisyjną, bo ona też musi się rozwijać, ale proporcjonalnie, bo jeżeli ona nie będzie się rozwijać proporcjonalnie, to dorzucimy następny element, jakim są magazyny energii i Polak będzie płacił 3 razy w rachunku, tylko będzie płacił 3,5 razy w rachunku.
Panie prezesie, na koniec posłużę się dawnym, starym polskim przysłowiem. Musi to na Rusi. No i co pan
wie
na to?
Wie pan, musi w niektórych rzeczach, to również w gospodarce, bo musi być pan konkurencyjny, proszę pana. Więc to
ale nie z energią z wiatraków.
Ja panu coś powiem. Wie pan, rynki tak działają i Europa się władem naprzejechała, że już nie jest konkurencyjna. I wie pan, ja panu coś powiem. Ja bym zrobił wiele rzeczy, czy w Polsce, czy każdy mógłby zrobić. Pod warunkiem, że nie bylibyśmy w globalnej gospodarce i nie mielibyśmy tak dużego, proszę pana, eksportu na zewnątrz. Może pan zrobić różne fajne rzeczy, ale musi pan wiedzieć, że świat gospodarczy jest coraz globalny. I dam panu prosty przykład. Pamięta pan, bo sądzę, że pamięta pan, wojnę na Krymie, pamięta pan to zawieruchę, przejęcie floty, w ogóle całe działania. Czy w tamtym czasie, co to było ile? 15, ile to lat temu? Proszę pana, w tamtym czasie...
12.
12. Widzi pan, w tamtym czasie, proszę pana, tak ta wojna nie miała skutku na gospodarkę europejską i światową. I te różne konflikty punktowe, one nie miały takiego skutku na gospodarkę światową. Ale przez to 12, 15 lat ten świat poszedł tak do przodu, jest tak powiązany globalnie z wieloma rzeczami, że to już ma potworny generalnie. Każdy konflikt w każdym regionie będzie miał niesamowity skutek na gospodarkę globalną. A niech pan mówi, co chce. Polska 12 lat poszła bardzo do przodu i jest powiązana logistyką, innymi rzeczami z gospodarką globalną.
Powiedział Daniel Obajtek, którego zapraszam kiedyś do studia przy Krakowskim
79. Ale taka silniejsza amunicja, panie redaktorze.
Będą granaty.
O, co najmniej. Ja w ogóle lubię adrenalinę.
Ale owoce takie.
To w porządku. A to też bardzo lubię. Ale to nie ta pora na granaty, panie redaktorze.
Globalna jest gospodarka.
Ale promujmy przede wszystkim własne jabłka. Tak już mamy rzucać to jabłka.
Powiedział
polskim.
Ale w kogo?
No bo jak mówię, że lubię adrenalinę i pan mówi, że będzie pan rzucał granatami, potem zmówi pan, że granatami, generalnie owocami, no to ja zamieniam to na jabłka. No.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net. Jest godzina 8:38. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę państwu. Pozdrawiam serdecznie i bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. 8:38.
Macie o zmiany klimatyczne. Otóż my kule nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
To była autopromocja.
Wojna o Iran.
Mamy połączenie teraz z panem Andrzejem Żmijakiem, który przebywa gdzieś w okolicach 60 kilometrów od Dubaju. Dzień dobry panu. Takie to mamy połączenie z Dubajem. Ciężko się połączyć, jak się okazuje. Mam nadzieję, że to połączenie jest albo go nie ma. Nie ma tego połączenia. Pan Andrzej Żmijak jest na razie nieobecny. To ja skorzystam z okazji. W studio jest Ryszard Zalski. Pomarańczowe studio. Opowiada pan o kryptowalutach i o tych wojnach, które się dzieją w kryptoświecie. Jakie to są wojny? Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam. No, w administracji Trumpa głównie kojarzymy z takimi działaniami, powiedzmy, z tego naszego obecnego świata rzeczywistego, ale on też bardzo jest aktywny w tym świecie finansowym i cyfrowym. Jak szedł do władzy, no to powiedział, że Stany Zjednoczone będą stolicą świata Bitcoina i w Stanach Zjednoczonych w tej chwili ścierają się dwie siły. To znaczy, mamy Stany Zjednoczone, które idą właśnie w kierunku kryptowalut i stablecoinów i na przykład Chiny, które idą w kierunku kupowania ogromnych ilości Okej.
Okay. Ogromnych ilości, proszę kończyć zdanie.
Okej, ogromnych ilości złota. I to jest jakby ten konflikt między obydwoma krajami, że każdy proponuje inne...
I o tym konflikcie za chwilę porozmawiamy, bo teraz mamy połączenie z panem Andrzejem Żmijakiem. Mam nadzieję, że mamy to połączenie, ale znowu próbujemy się połączyć, bo to jest internet zawodny. Mieliśmy tutaj opowieść o rozmaitych cybernetycznych atakach. Nie wiem, czy to jest tak, że w tej chwili są kłopoty z internetem, czy tych kłopotów z internetem nie ma. Są kłopoty, to wracamy do tych cen złota i do tej wojny.
No także jest ta konfrontacja właśnie między Stanami Zjednoczonymi, które proponują kryptowaluty i stablecoiny i w tym kierunku promują jakby gospodarkę amerykańską, no i Chiny, które kupują ogromne ilości złota. I teraz pytanie jest, który z tych jakby systemów się lepiej obroni? Bo Chiny budują na przykład skarbce, mają 4 w Chinach, 1 poza, czyli w krajach arabskich, w Dubaju i proponują swoim kontrahentom na przykład zapłatę właśnie w złocie, czyli mają swoje złoto, trzymają w tym skarbcu i mogą po prostu pobrać to jako płatność, ewentualnie jako zabezpieczenie. A Stany Zjednoczone idą w kierunku cyfrowej gospodarki, czyli powiedzmy stablecoinów, co ma dla nich ten plus, że ich emitenci, żeby zabezpieczyć swoje aktywa, muszą kupować amerykański dług. Muszą kupować obligacje i bitcoina oraz złoto. I dlatego dla Amerykanów jest to ogromny zysk, bo mają stały popyt na swój dług.
Jeszcze raz to wytłumaczmy.
Okej, z jednej strony mamy Chińczyków, którzy inwestują w metal i w złoto i idą w tym kierunku, czyli jakby te tradycyjne aktywa, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które promują już przed wyborami. Trump mówił wyraźnie, że on stworzy ze Stanów Zjednoczonych stolicę bitcoinową świata. Jego syn nadal na wielu konferencjach, na spotkaniach mówi, że nie cierpią banków. Wszyscy słyszeliśmy o konflikcie z Fedem. Dlaczego? Bo cała rodzina Trumpów jest silnie zainwestowana w bitcoina, tak samo jak różni jego sekretarze Latnik, Besant, Kennedy. Oni wszyscy są bitcoinerami. I dlatego on promuje tak bardzo bitcoina i kryptowaluty, bo cała rodzina zajęła się nimi przed wyborami. Powiem dlaczego. Dlatego, bo zostali to, co się mówi po angielsku debanked, czyli banki pozbawiły ich kont i powiedziały, że mają się wynosić z ich banków i zamknęli im konta. I tak samo Nigel Farage w Wielkiej Brytanii. I to są w tej chwili zwolennicy kryptowalut, ponieważ doświadczyli tego, jak krucha jest współpraca z bankami. I dlatego cała rodzina Trumpów teraz ciśnie na bitcoina, a ze względów osobistych, a b, dlatego
na bitcoina, czy też na inne kryptowaluty?
W dużej mierze tak, zgadza się, to nie to samo. W dużej mierze na bitcoina, ale także promują stablecoiny, czyli to są te, jakby powiedzieć, stabilne waluty, stabilne monety. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ich emitenci dla zabezpieczenia 1:1 swoich aktywów muszą kupować a, obligacje, b, złoto, a c, bitcoina. I to stwarza stały popyt na amerykański dług.
No dobrze, byłem przekonany, że najbardziej Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby międzynarodową walutą był dolar i dbanie o dolara jest jego głównym azymutem.
Zgadza się, natomiast on doświadczył tego właśnie, jak bywa, powiedzmy, jak mówiłem, zdradliwa współpraca z bankami, to po pierwsze. Po drugie, to się jedno z drugim nie wyklucza, bo bitcoin czy złoto ustabilizują dolara, bo dodadzą pewnej twardości i tak? A druga rzecz, że tak jak mówiłem, ci emitenci stablecoinów, czyli te firmy jak Tether czy Circle, oni stale kupują obligacje amerykańskie, czyli jest zapotrzebowanie na kupno długu. I w ten sposób rząd amerykański ma stałego klienta na obligacje, bo te firmy są w pierwszej dziesiątce właścicieli długu amerykańskiego obligacji.
Które firmy?
Na przykład Tether i Circle. To są dwie grupy, to są dwie firmy, które kupują w ogromnych ilościach amerykańskie obligacje. I dzięki temu...
A to są firmy, które normalnie zajmują się kryptowalutami?
Tak, oni emitują kryptowaluty i celem zabezpieczenia...
Ale obligacje kupują w dolarach, nie w kryptowalutach.
Tak, zgadza się. Tak. I oni kupują na przykład ogromne ilości złota, bitcoina i obligacji, żeby mieć zabezpieczenie 1:1, czyli za każdego tego swojego stablecoina dolara muszą mieć zabezpieczenie 1:1 w innych walutach.
Te największe firmy to w dolarach ile są warte?
Ciężkie miliardy. Na przykład firma Tether to jest ogólnie uważa się za najbardziej dochodową firmę na świecie, bo tam jest 200 pracowników i na głowę przypada w tej chwili 200 milionów dolarów zysku rocznie. Czyli uważa się, że to jest najbardziej, to jest mało znana firma publicznie, ale ona emituje ogromną ilość stablecoinów i Amerykanie właśnie chcą iść w tym kierunku, żeby zamiast, bo Trump powiedział przed wyborami, że nie będzie wprowadzał CBDC, czyli tej waluty cyfrowej banku centralnego, ale zamiast tego chce wprowadzić właśnie stablecoiny. Różnica jest taka, że CBDC jest produktem bankowym i wszystko jest bardzo scentralizowane.
Cyfrowy pieniądz.
Tak, dokładnie.
Kontrolowany.
Punkty,
takie są w Chinach.
Dokładnie. On promował się natomiast, że nie będzie wprowadzał CBDC. Te stablecoiny są podobnym trochę produktem, bo też są scentralizowane, można wykluczyć płatności, ale nie ma to takiej złej renomy, jak właśnie CBDC, czyli waluty banków centralnych. No i poza tym stwarza to zapotrzebowanie, jak mówiłem, na kupno obligacji, bo te firmy potrzebują się zabezpieczyć 1:1 i stale ciśnienie jest na to, żeby kupowały jednak dług amerykański. Czyli, także to jest plus dla budżetu.
Czyli twierdzenie i utrzymuje pan takie twierdzenie, że cały rynek kryptowalut jest pewną walką z bankami centralnymi.
Tak, ponieważ nawet bardziej...
I systemem bankowym.
Tak, ponieważ Trumpowie mówią cały czas na wielu konferencjach, mówili to też w Davos, Eric Trump mówił, że nie są zwolennikami banków. Mało tego, przecież mieliśmy wielomiesięczny konflikt z Fedem i z Powellem, gdzie Trump cały czas nalegał na pewne decyzje. Dlaczego? Bo on chce... W tej chwili dolary drukuje bank centralny. On chce to przenieść do sekretarza skarbu. To znaczy, żeby rząd stanął...
Zlikwidować Fed.
Żeby dolary były właśnie w postaci stablecoinów, a żeby nie zajmował się tym Fed. Chce im odebrać władzę, żeby nie mieli tego przełożenia, jak teraz na przykład na wysokość stóp procentowych. Tylko właśnie, żeby to było w jego gestii. Dlatego tak ciśnie na stablecoiny i chce osłabić Fed.
Stablecoiny to są kryptowaluty?
Tak, nie. One są powiązane jeden do jednego z dolarem i dlatego mówiłem, potrzebne
znaczy, co,
jest...
jest takie symetryczne?
Jeden stablecoin to jest jeden dolar.
A ten stablecoin to skąd się wziął?
To są firmy, które je emitują, to znaczy tworzą stablecoiny, wprowadzają je na blockchain i żeby one były, powiedzmy, warte tego jednego dolara, to muszą mieć zabezpieczenie. I w tym celu właśnie kupują aktywa jak złoto, bitcoin czy obligacje.
No dobrze, a wróćmy do Chin. Pan od wielu lat mieszka na Tajwanie. Zresztą tak. Takie przyzwyczajenia tak. Ma pan tajwańskie. Jak podnoszę rękę, to pan zatrzymuje się w słowach, a ja ją podnoszę tylko od tak sobie. Albo tak zaznaczyć, że coś chciałbym powiedzieć. Dobrze, Chińczycy kupują złoto, tak? Czy chcą stworzyć walutę, która będzie oparta o złoto? To jest ich cel?
Nie wydaje mi się. Raczej chcą właśnie tak jak Amerykanie bitcoinem wzmocnić swoją walutę, czyli żeby była bardziej oparta w kruszcu i w twardym aktywie.
Czyli nie chcą powiązania, tak jak była waluta,
no nie,
tak jak dolar
nie.
Był do 71 roku
tak,
powiązany
tak.
Z tym.
Tak.
Nie.
No tego się już nie da zrobić. Oni są też za bardzo zadłużeni, tak jak każdy inny kraj, ale chcą wzmocnić właśnie swoją walutę. I mieć...
Ale co, Chińczycy są
tak,
zadłużeni?
Tak. No każdy rząd jest zadłużony, przecież drukują na potęgę, szczególnie po COVID-zie. Każdy
ale
rząd.
Chińczycy są u siebie zadłużeni,
tak, u siebie.
Nie
tak,
na zewnątrz.
Tak, tak.
A Amerykanie są zadłużeni u Chińczyków.
No tak, tak. Tak, tak jest, że Chińczycy jednak bardziej są, ponieważ oni mają swój rynek finansowy bardziej pod wodzą, czyli powiedzmy no nie otworzyli się tak na świat jak Amerykanie.
No dobrze, to powiedzieliśmy o dwóch mocarstwach, tak. A Europa, co się dzieje w Europie?
No Europa jest bardzo z tyłu, bo nie ma tak naprawdę nic do zaoferowania. W kryptowalutach jest bardzo restrykcyjna. Wiele banków centralnych w Europie chce wprowadzić właśnie CBDC, czyli tą walutę cyfrową banków centralnych. Jest to inna koncepcja. Oni bardziej idą w kierunku Chin, bo chcą więcej w Europie. Unia Europejska chce więcej kontroli i właśnie tych scentralizowanych pieniędzy banków centralnych. Natomiast Stany Zjednoczone idą bardziej w kierunku krypto, czyli stablecoinów.
Bo co, Europa twierdzi, że to jest czarny rynek, niekontrolowany rynek,
no,
to jest
ich wymówka.
Pranie
tak.
Brudnych pieniędzy, a nie jest tak?
No nie, tak, według badań to jest bardzo niewielka ilość. To znaczy na przykład bitcoin jest używany chyba do mniej niż 1%, w promilach się to mierzy, ile jest używany na czarnym rynku, dlatego...
Ale skąd to wiadomo, jak można to zmierzyć?
No są na przykład raporty amerykańskich różnych banków, czy służb, czy funduszy, oni to mierzą, sprawdzają. Bo dlaczego? No bo trzyliterowe instytucje amerykańskie, CIA, czy FBI i tak dalej, one są w stanie, w tej chwili mają software, który jest w stanie śledzić, powiedzmy, drogę, którą przybywa bitcoin i są w stanie przypisać portfele do konkretnych osób. I dlatego na przykład w dzisiejszych czasach nie ma sensu pobieranie, nie wiem, okupu czy inwestowanie nielegalnych pieniędzy w bitcoina, bo wiele instytucji jest w stanie prześledzić drogę bitcoina, ponieważ wszystko jest na blockchainie. I dlatego...
Czyli to też jest kontrolowane. To nie jest tak, że człowiek jest wolny i może zrobić
nie
tym,
do końca.
Co
ja
chce.
Się z tym nie zgadzam, ponieważ nikt nie jest w stanie mi zabronić na przykład mojej transakcji. Są bardziej scentralizowane blockchainy. Bitcoin jest bardzo zdecentralizowany i tak naprawdę jeśli ja chcę komuś zapłacić, nikt nie jest w stanie zablokować tej transakcji. A CBDC można, stablecoiny można i większość kryptowalut też można zablokować, bo są to scentralizowane blockchainy. A z Bitcoinem jest tak, że on jest rozproszony po całym świecie, tam nie ma jednego właściciela, tam nie ma jednej osoby, która by... Nie chcę wchodzić w detale technologiczne, ale jest zdecydowanie zdecentralizowany.
I też ostatnio przeżywa kłopoty.
Tak, tak. Cena spadła, zgadza się, ale całe jego, że tak powiem, jeśli ktoś kupował go dla innych jakości czy wartości niż cena, no to nadal jest tak samo zdecentralizowany, tak samo jest, ma ograniczoną podaż. Także w tym względzie nic się nie zmieniło. Poza tym zawsze jego cena maleje i rośnie. Jeśli ktoś szykuje, jest gotów kupować to aktywo, to musi też zaakceptować fakty, że ona cały czas fluktuuje.
To nie jest tak, że te kryptowaluty wyprą ze świata te waluty, którymi się posługujemy? Czy to jest taka walka na śmierć i życie, że chcemy, żeby cały świat był w kryptowalutach?
Trudno jest mi powiedzieć, czy wyprą, czy nie, bo nie znam przyszłości. W moim odczuciu jednak bitcoin...
Nie zna pan.
Właśnie, niestety, przyznam się, że nie znam.
Ale wie pan, jak wygląda sytuacja?
Tak. I dlatego na przykład dla mnie Bitcoin ma wartość większą, ponieważ jest deflacyjny, ponieważ jest zaprzeczeniem tego naszego systemu fiducjarnego. Czyli w naszym wypadku, jeśli ktoś używa złotówek czy dolarów, to rządy cały czas drukują i rozcieńczają siłę nabywczą. W Bitcoinie jest na odwrót i jego podaż cały czas zmaleje i on jest on deflacyjny. I dlatego ma on dla mnie wartość, bo pan mówi, że cena spadła. Tak. Natomiast tego wszystkie inne cechy się nie zmieniły. I podam przykład.
Nie można decyzją centralną go dodać.
Zgadza się, dokładnie. I podam jeden przykład. Dajmy na to, jeśli ktoś mierzy wartość mieszkania w złotówkach, to cena stale rośnie i musimy zapłacić coraz więcej złotówek, bo ona ma coraz mniejszą wartość. Jeżeli mierzymy wartość mieszkania w bitcoinach, to jego wartość cały czas maleje. Powiedzmy, dajmy na to, 5 lat temu trzeba było 100 bitcoinów na kupno mieszkania w Warszawie, a teraz powiedzmy 5. I za 3 lata, mimo że cena, jak mówię, spadła, fluktuuje, prawdopodobnie będzie można kupić mieszkanie za 3 lub za 1, a kiedyś za część bitcoina, bo jest deflacyjne.
Pod warunkiem, że ktoś uwierzy w to, że można sprzedać za bitcoina, że to jest coś, a nie nic.
No, sorry, no można. Ja myślę, że czas działa na jego korzyść.
Czy to jest coś, czy nic, bitcoin?
No jest coś, bo on jest na przykład...
Czyli co to jest?
No jest to na przykład jest to energia elektryczna, czyli na przykład, jeśli tworzymy złotówkę lub dolara, no to bank centralny lub rząd wpisuje sobie w komputerze i powiedzmy dopisuje lub dodrukowuje złotówki. W przypadku bitcoina trzeba przetworzyć energię i rozwiązać skomplikowane zadania matematyczne. I tam trzeba rzeczywiście, to się nazywa proof of work, czyli trzeba włożyć w to pracę. I dla mnie jest to bardziej skomplikowane niż po prostu wpisanie cyferek. Nie da się tego zrobić. Jakby nasze waluty fiducjarne można rozcieńczać po prostu w nieskończoność. W Bitcoinie jest ta ograniczona podaż 21 milionów i wtedy się skończy. Więcej nie będzie.
No dobrze, ale słyszał pan o cyberatakach, o możliwości wyłączenia internetu. No to może jak się wyłączy internet, to się zdecentralizowaną walutę wyparuje w kosmos.
Po pierwsze są inne możliwości, jeszcze można poza internetem także funkcjonować, a po drugie no wtedy nie będzie działała też cała nasza gospodarka finansowa także.
To prawda, że nie będzie działała, tylko ten złoto zakopane w tych bankach chińskich będzie
widoczne. No to Chińczycy wtedy wygrają.
I taki jest mecz. Kto wygra?
Nie wiem. Ja w tej chwili jestem bardziej pozytywny odnośnie świata zachodu. Uważam, że Trump sobie nie najgorzej radzi.
Patrząc na to, co dzieje się w Iranie?
No w ogóle uważam, że można powiedzieć, że jest to jakaś tam agresja, ale tak naprawdę on długoterminowo patrzy na konfrontację z Chinami i wypycha powiedzmy wpływy rosyjskie czy chińskie z kontynentu amerykańskiego, z Bliskiego Wschodu, no bo szykuje się na starcie z Chinami, więc z jego punktu widzenia ma to sens.
A po drodze jest jeszcze Korea Północna.
I Kuba.
Kuba jest blisko. A do tego jest to kraj, który prawie zbankrutował albo zbankrutował.
Zbankrutował.
A Korea Północna nie.
No niestety, mają ponoć broń atomową, więc raczej tam się Amerykanie do nich chyba zostawią w spokoju.
No, a to jest ważny sojusznik Chin.
No, zgadza się.
Tak jak Rosja. Będąc na Tajwanie, czuje pan tą geopolitykę i to starcie geopolityczne.
Tak. No jest zdecydowanie tam czuć. Przy czym, tak jak mówiłem tutaj wielokrotnie w audycjach, tacy przeciętni Tajwańczycy w ogóle się tym nie przejmują. Tak jak powiedzmy tutaj...
Jak widzą, że są manewry wielkie,
w ogóle,
manewry
w ogóle.
Chińskie?
To bardziej w Radio Wnet, powiedzmy, gdzie rozmawiamy w mediach międzynarodowych, ale na Tajwanie to naprawdę to nie jest problem dla nich. Okay. Ja zastanawiam się, co musiałoby się stać, żeby oni się przejęli tym, co się dzieje poza wyspą.
A może oni po prostu chcą być częścią wielkich Chin. Może to im sprawi przyjemność w takim razie.
No według badań opinii publicznej chyba poniżej 3%. Z obecnymi Chinami. Gdyby się zmieniła władza, może tak, ale w obecnym kształcie poniżej 3%.
A czy kontrola na Tajwanie jest podobna jak kontrola w Chinach ludowych?
No nie, jest to zdecydowanie wolny kraj, przy czym jest kontrola, nie chcą Chińczyków, nie wpuszczają ich do kraju. Już od długiego czasu Chińczykom jest bardzo trudno wjechać na teren Tajwanu.
Chociaż na Tajwanie mieszkają Chińczycy.
No powiedzmy, mieszka trochę Chińczyków. Głównie są to żony chińskie, które przywieźli powiedzmy Tajwańczycy gdzieś tam
Tajwańczyk to jest Chińczyk.
Tak, no kultura jest wspólna, zgadza się. Są to Hanowie.
Czyli nie wpuszcza się kogoś z paszportem chińskim.
Tak, zgadza się. Przeszło się jeszcze sam, ale paszporty mają różne.
No dobrze, ale Chiny mówią o tym, że za rok już będą gotowe do pełnej inwazji,
zgadza się.
Do przejęcia Tajwanu.
Zgadza
a kanclerz Niemiec powiedział, że jest za pokojowym przejęciem.
Zgadza się.
No i co?
No nie wiem, zobaczymy, co Trump na to powie, bo myślę, że tutaj ważniejsze jest jego zdanie niż Merca.
Który dzisiaj jest w Waszyngtonie.
Tak?
Tak. Obserwuje pan sytuację międzynarodową?
Tak, ale Merca mniej, bardziej Trumpa.
Pod kątem rynku kryptowalut i tej wojny z Fedem. To jest chyba niemożliwe. Już jest nowy szef Fedu. Chyba nie tak. Można zabrać mu kompetencji.
Jest mianowany przez Trumpa, więc jest to swój człowiek.
No dobrze, to powiedzmy jeszcze o tym naszym pomarańczowym studiu, które jest na kanale YouTube Radia Wnet. Jest, raz
w tygodniu. Jest. Mieliśmy wcześniej rozmowy właśnie z różnymi bitcoinerami, ale miałem wrażenie, że to się tak średnio przyjęło, bo to była taka rozmowa trochę w bańce. Chciałbym bardziej otworzyć to, żeby zaciekawić tym więcej osób.
Żeby pokazać, na czym polega
właśnie
konflikt.
Na tego, tak, dokładnie, geopolityki czy takich, powiedzmy, zagadnień, nie wiem, europejskich.
I cały czas się dzieje. A ta ustawa, którą przygotował rząd premiera Donalda Tuska, to uważał pan, że weto prezydenta było słuszne?
Tak, jak najbardziej.
Dlaczego?
No bo ona była w wielu względach i zła, i restrykcyjna, i źle przygotowana, i za późno. I uważam, że dobrze zrobił wetując ją.
Ale za późno to teraz jest później niż było wtedy.
Ja tego aż tak nie śledzę. Ja wiem, że mieliście tutaj fantastycznego gościa, Krzysztofa Piecha, i on bardzo ładnie ten temat opowiadał.
No to prawda, ale pan dorównuje mu. Dobrze, to w takim razie powiedzmy, w niedzielę jest premiera pomarańczowego studia.
Zależy, w sobotę albo w niedzielę.
Którym być może zmieni nazwę.
Być może zmieni nazwę,
no
zgadza
dobrze.
Się.
My nie zmieniamy nazwy, słuchają państwo Poranka Wnet. Za chwilę w Poranku Wnet wiadomości, a potem dalszy ciąg opowieści o tym, co dzieje się w Iranie i wokół Iranu. Bardzo serdecznie
dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Życzę miłego wtorku i zapraszam na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich po godzinie 18:00.